Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 8 maja 2026 roku, minęła godzina 19.05. Witam Państwa serdecznie, przypomnę tylko na początku zasady naszych spotkań na żywo. Myślę, że stałym widzom, subskrybentom przypominać tego nie trzeba, ale dla porządku powiem tylko, że każdy program na żywo na tym kanale dzieli się na dwie części. Na początku omawiam dla Państwa kwestie bieżące, najważniejsze zagadnienia. Moim zdaniem oczywiście jest to subiektywny wybór, ale staram się w ocenach, w doborze źródeł przede wszystkim być dla Państwa jak najbardziej obiektywny. Oczywiście jest to program publicystyczny, zatem także moje subiektywne opinie mają tutaj znaczenie, natomiast zawsze zaznaczam, oddzielam fakty od tej kwestii ocennej, od mojej oceny, od mojej analizy, natomiast jestem jak najbardziej zainteresowany Państwa opiniami, Państwa poglądami, także czat jest do Państwa dyspozycji, dla Państwa dyskusji, ale także oczywiście do zadawania pytań, bo w drugiej części tej najważniejszej w spotkaniu z widzami odpowiadam na Państwa pytania. Postaram się odpowiedzieć na jak największą liczbę tych pytań. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. W ten sposób będzie mi łatwiej to, że tak powiem, wyłowić z gąszcza Państwa dyskusji, które najczęściej są bardzo żywiołowe. I jest ich dużo, tych głosów, co mnie osobiście bardzo cieszy. Pewnie algorytmy YouTube'a są mniej szczęśliwe z tego powodu, bo mają więcej pracy i często są różne shadowbany, ograniczenia i różnego rodzaju mniejsze bądź większe szykany dla takich kanałów jak mój i oczywiście szereg innych, które nie są poprawne politycznie i wcale nie zamierzają być poprawne politycznie. Szanowni Państwo, zanim przejdę do części głównej, do omówienia tego, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, tego, co się dzieje w naszej części Europy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy kliknęli przycisk subskrybuj oraz przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję tym z Państwa, którzy odwiedzacie mój kanał, którzy dajecie łapki w górę, gdzie komentujecie i udostępniacie nagrania także w mediach społecznościowych. To jest niezwykle istotne. To jest niezwykle istotne. Toczymy ten bój o prawdę, toczymy ten bój o polską rację stanu, o polski interes narodowy, a jak Państwo widzicie, pętla się coraz bardziej zaciska. Serdecznie jeszcze raz dziękuję także wszystkim, którzy wspierają ten kanał nie tylko werbalnie, ale także materialnie przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Jeżeli chodzi o możliwość reklamy na moim kanale, jest to oczywiście droga otwarta dla Polaków, dla polskiego kapitału, firmy zagraniczne. Jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, tutaj nie mają czego szukać. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sytuację bieżącą na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o to, co zrobiły amerykańskie siły zbrojne, jeżeli chodzi o te ataki na irańskie porty Keszm i Bandar Abbas, to wszystko, o czym informowała wczoraj 7 maja 2026 roku telewizja Fox News, to trzeba powiedzieć, że póki co nie mamy do czynienia ze wznowieniem takiej intensywności działań, jak było to w czasie pierwszych 40 dni, czyli mówimy tutaj o 28 lutego, o tych 41 dniach tegorocznej odsłony agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Natomiast, szanowni Państwo, trzeba też podkreślić, że Donald Trump próbuje z twarzą wycofać się z Bliskiego Wschodu, średnio mu to wychodzi, próbuje także odciągnąć uwagę części elektoratu amerykańskiego, między innymi rozmowami z Ursulą von der Leyen i próbą takiej reprymendy dawanej Europejczykom. Natomiast wrócę oczywiście do tej tak zwanej świetnej rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej, natomiast w kontekście tych amerykańskich ataków na irańskie porty Amerykanie deklarują, że nie jest to wznowienie, działań wojennych, no bo zgodnie z tym, co Donald Trump przedstawił Kongresowi, zgodnie zresztą z ustawą z 1973 roku, teoretycznie operacja pod kryptonimem Epicka Furia została zakończona, rozpoczęła się operacja Wolność, projekt Wolność, który jest realizowany w sposób, no powiedziałbym, wręcz kabaretowy, to znaczy Amerykanie obiecują pod osłoną nocy i pod osłoną swoich sił powietrznych, można powiedzieć, transport części tankowców, części w ogóle statków uwięzionych w Zatoce Perskiej, transport przez cieśninę Ormus blisko wybrzeża Omanu. Tak jak powiedziałem, pod silną osłoną ogniową amerykańskich sił powietrznych. Natomiast jak się to skończyło? No skończyło się to ostatnio irańskimi uderzeniami rakietowymi w te statki, które miały być eskortowane przez Amerykanów. Stąd te informacje z Pentagonu, stąd te informacje od Pita Hegseta, że amerykańskie siły zbrojne, że przede wszystkim US Navy, amerykańska marynarka wojenna, tylko wysyła informacje dotyczące koordynatów, dotyczących kwestii związanych z nawigacją dla tych statków uwięzionych właśnie w Zatoce Perskiej. No to wygląda coraz bardziej komicznie i ewidentnie widać, że Donald Trump ma potężny problem wizerunkowy, jest próba odciągania tej opinii elektoratu amerykańskiego, jest próba pokazywania, że ataki co prawda nie mają oznaczać wznowienia wojny z Iranem, ale mają tutaj działać w taki sposób, aby przyspieszyć te negocjacje pokojowe. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to, co robi US Navy, to, co robi Donald Trump, to jest obecnie przygotowywanie wizyty amerykańskiego prezydenta w Pekinie. Mówiłem o tym Państwu, ale jeszcze dla porządku przypomnę, 14-15 maja to są dni, na które została wyznaczona wizyta Donalda Trumpa w Chińskiej Republice Ludowej i spotkanie z Xi Jinpingiem. 14-15 to jest przyszły czwartek i piątek. Jeżeli do tej wizyty dojdzie, będę dla Państwa relacjonował, no co prawda może nie na żywo, ale może nie w czasie rzeczywistym, może w ten sposób, ale w 14 i 15 planuję odcinki na żywo. Już teraz możecie sobie Państwo gdzieś tam w swoim grafiku zapamiętać, zanotować, że 14 i 15 będą odcinki na żywo, czy to podcastu, czy wieczoru, to jeszcze nie zdecydowałem, ale będę starał się dla Państwa relacjonować to, co się dzieje właśnie za wielkim murem i w relacjach amerykańsko-chińskich. Natomiast powiedziałem o tej rozmowie prezydenta Donalda Trumpa z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. No i tutaj nie mogę i nie sposób tak naprawdę nie omówić tej rozmowy z 7 maja, ponieważ to dotyczy naszych kieszeni, to dotyczy podatnika także polskiego. O czym była ta rozmowa? Krótko mówiąc, prezydent Trump postawił Unii Europejskiej ultimatum. Tak, szanowni państwo, nie przesłyszeliście się. Jest ultimatum, że jeżeli Unia Europejska do dnia 4 lipca 2026 roku nie rozpocznie na poważnie, jak to mówi Donald Trump, realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w lipcu ubiegłego roku, to musi się liczyć ze znacznie wyższymi cłami na towary i usługi europejskie. Donald Trump chce po prostu odtrąbić sukces przed amerykańskimi wyborcami na 250-lecie Stanów Zjednoczonych. 250, jeżeli chodzi o te rocznice powstania Stanów Zjednoczonych, to ona jest na cześć deklaracji niepodległości, no właśnie, przyjętej 4 lipca 1776 roku, 250 lat temu, i to, można powiedzieć, to nawiązanie do porozumienia Stanberries w Szkocji, które podpisała Ursula von der Leyen, jest wyraźnym sygnałem dla Europy i dla innych państw, że Amerykanie starają się oddziaływać według tej nowej narodowej strategii bezpieczeństwa, absolutnie konsekwentnie pilnując swojego rynku, swojego przemysłu. No, Donald Trump próbuje przynajmniej w ruchu MAGA i wśród partii, zwolenników Partii Republikańskiej dotrzymać przynajmniej jednej obietnicy wyborczej, jednego takiego, no można powiedzieć, punktu programowego dotyczącego reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. I ja tylko przypomnę te zobowiązania Unii Europejskiej, które Ursula von der Leyen podpisała w Turnberry w lipcu ubiegłego roku, które są skrajnie niekorzystne dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Po pierwsze, jest to zniesienie ceł na produkty przemysłowe ze Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to samochodów, części samochodowych, maszyn, różnego rodzaju sprzętu mechanicznego. I tak dalej. Druga sprawa to jest preferencyjny dostęp do rynku Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkty rolne, jeżeli chodzi o produkty rolno-spożywcze ze Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo, amerykańskie rybołówstwo. To jest szeroka gama produktów, bo tutaj mówi się o nabiale, mięsie wieprzowym, o mięsie z bizonów też, to taka ciekawostka, o owocach, warzywach, zarówno tych świeżych, jak i przetworzonych, o orzechach, oleju sojowym, nasionach, zbożach, no i oczywiście przetworzonej żywności. Bardzo, bardzo szerokie otwarcie rynku dla amerykańskich towarów, absolutnie preferencyjny dostęp do rynku państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzecie zobowiązanie to jest zobowiązanie w zakresie energii i inwestycji. Wielokrotnie o tym Państwu mówiłem. Chodzi o to, aby Europa, Unia Europejska zakupiła amerykańską ropę i gaz o wartości około 750 miliardów dolarów. Około 750 miliardów dolarów. Niezwykle niekorzystna umowa. No i czwarte zobowiązanie to jest zobowiązanie do kolejnych, dalszych inwestycji europejskich w Stanach Zjednoczonych na poziomie co najmniej 600 miliardów dolarów. No i piąte, ostatnie zobowiązanie podpisane przez Ursulę von der Leyen, znaczne zwiększenie zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego i obronnego. Mówi się o pogłębieniu współpracy transatlantyckiej, interoperacyjności NATO, a wszyscy wiedzą, że tak naprawdę chodzi o pobudzenie amerykańskiej produkcji wojskowej, tak aby pobudzić cały amerykański przemysł. No i co w zamian? Bo zapytacie Państwo, co w zamian Europa, Unia Europejska, tych 27 państw ma otrzymać? No ma otrzymać od łaskawego pana stawki maksymalnie 15%, jeżeli chodzi o cła na większość towarów z Unii Europejskiej. A zatem na towary przemysłowe, no właśnie, eksportowane przez Stany Zjednoczone i importowane do Unii Europejskiej ma być zerowa stawka celna, a na większość towarów z Unii Europejskiej ma być nawet 15%. No jest to ewidentna asymetria. Jest to ewidentna asymetria. W ten sposób zresztą Donald Trump próbuje też odwrócić uwagę od ewidentnej strategicznej klęski na Bliskim Wschodzie, bo póki co, jak już wielokrotnie Państwu powiedziałem, żaden z kluczowych celów, takich no powiedzmy 4-5 strategicznych, najważniejszych celów, nie został przez Stany Zjednoczone zrealizowany. Począwszy od zmiany systemu politycznego, aż na pełnej kontroli ciśniny Ormus i irańskiej ropy, zablokowaniu programu nuklearnego czy zlikwidacji arsenału nuklearnego. Nie ma też mowy o żadnym rozbiciu szyickiej osi oporu, a zatem to jest próba przykrycia tego wszystkiego. To tyle, jeżeli chodzi o ten drugi temat. Trzeci temat na dziś to temat, od którego można byłoby spokojnie rozpocząć, ale staram się rozpoczynać od spraw międzynarodowych, ale no nie może na pudle, na tym trzecim miejscu zabraknąć tematu polskiego, tematu, o którym już wielokrotnie mówiłem w podcaście i to mówiłem najczęściej krytycznie, znaczy najczęściej. Zawsze krytycznie mówię na temat umowy w sprawie pożyczki SAFE. 8 maja anno domini 2026 roku została podpisana umowa SAFE na 43 700 000 000 euro na 120 projektów. Pieniądze trzeba wydać do 2030 roku, ale spłacać będą przyszłe pokolenia przez, no właśnie, spłata nastąpi, ostatnia spłata nastąpi za 55 lat. No to jest sznur na szyję. Sznur na szyję, finansowy sznur na szyję, na którym niewątpliwie bardzo dużo skorzysta przemysł niemiecki, przemysł francuski, oczywiście przemysł amerykański. Ogrom skorzysta na tym Ukraina, o czym za chwilę jeszcze powiem. Natomiast państwo polskie, zamiast wyemitować obligacje na kwestie obrony cywilnej, na kwestie zarządzania kryzysowego i tak dalej, no to bawi się w kolejne prezenty. Dlaczego mówię prezenty? Dlatego, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski już zdążył powiedzieć publicznie, są nagrania tego w sieci, że skorzysta na tym, cytuję, Wojsko Polskie i Ukraińskie. No to jeżeli tak się stawia sprawę, a zatem generalnie pożyczka, kredyt SAFE ma służyć także siłom zbrojnym Ukrainy, jak to powiedział minister Radosław Sikorski. Zatem no, mamy do czynienia z sytuacją wręcz kuriozalną, gdzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisuje się uroczyście umowę, która nie jest żadnym, można powiedzieć, wielkim transferem technologii do Polski, ale po prostu czyni z Polskę rynek zbytu dla produktów przemysłu niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego i stanowi pewien prezent dla oligarchów ukraińskich. Taka jest moja ocena tego. Wielokrotnie o tym mówiłem. Rząd Donalda Tuska próbuje maskować swoje wpadki, powiedziałbym, na poziomie kontrwywiadowczym, czyli chodzi o firmę Imperva i chodzi o bramki WAF, bramki dostępowe do systemu e-faktur, do systemu KSeF, Krajowy System E-Faktur. Wszyscy wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, która zaprosiła obcy kapitał, obce firmy do tego, aby no po prostu zbierały metadane na temat transakcji w Polsce, także transakcji, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Coś niewyobrażalnego, jeżeli chodzi o uderzenie w bezpieczeństwo państwa polskiego. Mamy PR-owe kwiatki, takie jak ostatni raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za lata 2024-2025, co w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego już Państwu omówiłem, przeanalizowałem, no postarałem się także porównać ten raport do raportów chociażby MI5, czyli kontrwywiadu brytyjskiego. No i to jest tragedia, szanowni państwo. To jest jeden wielki PR. W dodatku słabo robiony. No to, że oczywiście pojawił się i pan premier Donald Tusk i wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów pan Domański i pełnomocnik rządu do spraw SAFE, czy pewnie jakby wolała pani Sopkowiak-Czarnecka pełnomocniczka, bo to jest taka nowomowa, moda jest, panuje, byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i tak dalej, no byli nawet komisarze Komisji Europejskiej, oczywiście nie ma się co dziwić, bo bardzo mocno lobbowali w tym zakresie, pamiętamy weto pana prezydenta Karola Nawrockiego, bardzo słuszne weto, akurat to weto było bardzo zasadne pana prezydenta, natomiast był i Andrius Kubilius i Piotr Serafin, no mówienie o tym, szanowni państwo, że jest to, tak jak powiedział premier Tusk, przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej, padły takie słowa, cytuję z pamięci, że Polska będzie bezpieczniejsza dzięki kredytowi na prawie 180 miliardów złotych po przeliczeniu na złotówki, no to szanowni państwo, no to o czym my mówimy? Już wiemy, że to podbijanie bębenka wojennego, chociażby 23 kwietnia bieżącego roku na łamach brytyjskiego Financial Times. Pamiętacie państwo, mówiłem o tym, gdzie premier Tusk straszył, że wojna z Rosją to nie jest kwestia lat, tylko miesięcy. To oczywiście cytaty z obecnie urzędującego prezesa Rady Ministrów. No to, no, gdyby tak naprawdę miało być, a nie widać żadnych przygotowań, powiedziałbym, nie takich PR-owych, ale takich realnych, konkretnych, to kapitał z Polski by uciekł. Natomiast widzimy, że to chodziło o fabrykowanie przyzwolenia na wzięcie kredytu dla kolejnych pokoleń. My nie wiemy, jak to będzie oprocentowane. Mówi się o 120 pożyczkach, mikropożyczkach. Jest 120 projektów, na większość z nich to będzie osobna, to ma być. I z tego, co wiemy dzisiaj w domenie publicznej, oczywiście jak jest dokładnie, no to konia z rzędem temu, kto dzisiaj nie mając dostępu do informacji niejawnych jest w stanie na to odpowiedzieć. Zresztą już wypowiadali się członkowie obecnego rządu i pełnomocnicy rządów w tej sprawie, że to będą kolejne pożyczki, które będą na różny procent zaciągane przez państwo polskie. My dzisiaj nie wiemy, czy to nie będzie jedna wielka pożyczka na 180 miliardów złotych oprocentowana w jakichś konkretnych ramach. Nie wiemy, czy to będzie stałe oprocentowanie, zmienne. No, okazuje się, że każda będzie na innych zasadach oprocentowana. No, tu jest wielkie pole do nadużyć. To ja mam nadzieję, że będzie to jakoś nadzorowane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa polskiego, no ale jeżeli to będzie tak nadzorowane jak migracja z Ukrainy do Polski, no to właśnie. To wiemy, co nas czeka i wiemy, co czeka przyszłe pokolenia. No niestety, tak, szanowni państwo, cała ta sytuacja wygląda. Mamy do czynienia z podbijaniem tego bębenka wojennego i z tą narracją prowojenną, która tak naprawdę ma na celu pobudzenie przemysłów państw zachodnich. To się wpasowuje niestety w koncepcję Europy federalnej. To się wpasowuje w koncepcję Europy Federalnej, to jest uzależnienie Polski, bo Polska zaciąga te pożyczki w euro, a nie w naszej narodowej walucie. My nie wiemy, jak będzie wyglądać stosunek złotówki do euro w perspektywie najbliższych 55 lat. Okres spłaty to jest lat 45, 10-letni okres przejściowy, ten okres karencji, więc no, pytanie, jak to naprawdę ma wyglądać? Tym bardziej, że Unia Europejska coraz bardziej się zadłuża. Unia Europejska jest w coraz trudniejszej sytuacji. Powiedziałem państwu, 750 miliardów dolarów na zakupy właśnie węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych, ponad 600 miliardów inwestycji w amerykański rynek, plus, no właśnie, nie wiemy, zakupy sprzętu wojskowego za ile. No podejrzewam, że tu nie chodzi o drobne. Tu chodzi o dziesiątki, ja myślę, że nie, że jednak chodzi też o setki miliardów dolarów. Skąd te pieniądze? Jak państwo myślicie? Skąd? Bo gdybyśmy zsumowali te deklarowane przez Ursulę von der Leyen w Turnberry wydatki, no to jest ponad bilion euro, wychodzi tam grubo ponad bilion. To skąd to ma się wziąć? No oczywiście z kieszeni podatników. A jeżeli mamy już taki stopień zadłużenia publicznego, no to wiemy doskonale, że sprowokowanie wojny może być elementem ucieczki do przodu. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Ja nie mówię, że tak musi być, że tak na pewno będzie, ale mówię, że tak niestety może być, szanowni państwo. Tak niestety może być. To są te trzy tematy główne, które chciałem dzisiaj poruszyć. Na pewno dzisiaj, na dzisiejszym wieczorze geopolitycznym będę chciał, szanowni państwo, przede wszystkim oddać państwu głos, tak żebyście państwo mogli zadać tych więcej pytań niż w takim standardowym wieczorze geopolitycznym, już nie mówiąc o przeglądzie geopolitycznym, ale wiem, bo pytacie państwo bardzo często o 9 maja. Chodzi o Dzień Zwycięstwa w Rosji i te wszystkie pogróżki, które padają z ust Wołodymyra Zełenskiego, który zresztą już zgodnie z konstytucją Ukrainy nie jest prezydentem, no ale padają takie pogróżki, zakłócenia, a jednocześnie pani Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wydała taki komunikat, takie oświadczenie, w którym ostrzega cały korpus dyplomatyczny, który znajduje się w Kijowie, aby ewakuował się tymczasowo ze stolicy Ukrainy w związku z możliwym odwetem rosyjskim powietrznym, gdyby zostały zakłócone obchody święta 9 maja w Moskwie. No i tutaj niestety, ja się, szanowni państwo, obawiam, że może dojść do prowokacji pod obcą flagą, może dojść do tej fałszywej flagi, może dojść do jakiejś próby eskalacji, bo to jest krótka droga tak naprawdę, to jest bardzo krótki ląd w tym momencie, jeżeli chodzi o eskalację. Tego wykluczyć absolutnie nie można. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że ukraińscy oligarchowie, to nie tylko kwestia ewentualnej eskalacji tutaj, no właśnie, tego co się dzieje w relacjach Kijowa i Moskwy, ale to także bardzo duża aktywność na terytorium państwa polskiego. Ja Państwu wspomniałem w przedostatnim odcinku na moim kanale, że pułkownik Rafał Syrysko, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspomniał o tym, że były prowadzone działania przeciwko ukraińskim oligarchom, którzy organizowali działalność ekstremistyczną w Polsce. No i mówi się m.in. o organizowaniu kampanii politycznych. Tutaj wielu szczegółów nie ma. Tutaj naprawdę jest to wszystko w sposób bardzo lakoniczny komunikowane, zarówno w tym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, o którym Państwu mówiłem z 6 maja, jak i w tym raporcie ABW z 6 maja bieżącego roku. Natomiast to już powinno dawać do myślenia decydentom. Po co dalej wspierać Ukrainę, skoro ukraińscy oligarchowie zaczynają angażować się w działalność polityczną w Polsce? No i nie jest to bynajmniej działalność przyjazna wobec Polski, wobec stabilności państwa polskiego. Szkoda, że nie mamy większej liczby informacji. Pytanie, po co takie wrzutki dawać, skoro no rozumiem, że istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo operacji, bezpieczeństwo operacyjne, i tak dalej, ochrona źródeł osobowych, natomiast no, po coś służyła ta informacja, że na terenie państwa polskiego rozwijała się jakaś działalność, no, podobno niebezpieczna, finansowana przez pieniądze ukraińskich oligarchów. To zresztą, szanowni państwo, dzisiaj, jeżeli państwo sobie wejdziecie na portal Dziennika Rzeczpospolita, rp.pl, to macie tam państwo osobny artykuł na ten temat, bo z tego wywiadu z pułkownikiem Syrysko tam bodaj 3 już artykuły zostały wygenerowane na portalu Dziennika Rzeczpospolita, no i widać, że redakcja się rozwija w tym temacie. Pytacie też Państwo o nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zatem spieszę tutaj tylko taką suchą informacją, że pan Bartosz Grodecki został tym nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na razie nie chcę tutaj dawać jakichkolwiek ocen. Myślę, że trzeba dać pewien czas na to, aby pokazał pan minister Grodecki owoce swojej działalności. Ja staram się dawać taki zawsze pewien kredyt zaufania. No, także myślę, że też warto zwrócić uwagę na reakcję części mediów związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Tych takich, nazwijmy to, antyrosyjskich zagończyków. Oczywiście ludzi, którzy są rusofobami, ale tak naprawdę w wielu aspektach działają na korzyść Rosji. Nie wiem, czy zdając sobie z tego sprawę, czy nie zdając. Mam na myśli oczywiście część środowiska tak zwanej Republiki. I tutaj widać, że nowy szef BBN-u został zaatakowany. Został zaatakowany między innymi przez publicystów Niezależnej, no i właśnie Republiki, którzy, zarzucili mu nadzór nad procesem legislacyjnym dotyczącym polityki migracyjnej w rządzie Mateusza Morawieckiego. No, to są poważne zarzuty. To są poważne zarzuty. Warto się temu bliżej przyjrzeć. Ja dokładnie sprawy nie znam, dlatego też nie będę ferował tutaj jakichkolwiek, prawda, takich jednoznacznych ocen. Natomiast obiecuję się też przyjrzeć tej sprawie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kwestia polityki BBN-u i czy polityki, no tej, można powiedzieć, tego doradzania prezydentowi w zakresie paktu migracyjnego. No bo jeżeli potwierdzi się to, że był ten, no właśnie, nadzór nad procesem legislacyjnym i ten dokument zakładał dopłaty do czynszów dla cudzoziemców i wpisywał się w tą tak zwaną unijną narrację solidarności, no to wygląda to słabo. To już wygląda na samym początku słabo. Warto się temu przyjrzeć, zobaczyć, jakie będzie stanowisko pan minister Grodecki teraz prezentował. Jest oskarżany przez różne środowiska o powiązania z lobby obronnym, wojskowym, zbrojeniowym, jak zwał, tak zwał. W każdym razie chodzi o to, o pytanie, czy nie mógłby być beneficjentem programu SAFE. No, byłoby to rzeczywiście wręcz no, takie paradoksalne w tym wszystkim, że prezydent Nawrocki tutaj wetuje ustawę o SAFE, a minister Grodecki miałby być takim, no, w cudzysłowie, beneficjentem. Ale tak jak mówię, dostrzegam te wszystkie zarzuty czy wątpliwości wokół pana Bartosza Grodeckiego, natomiast poczekajmy, kilka miesięcy zobaczymy, jak będzie wyglądać to w praktyce. Szanowni Państwo, tutaj jeżeli chodzi o te bieżące sprawy, czyli kwestia safe, kwestia Bliskiego Wschodu, kwestia tego, co się dzieje wokół 9 maja i możliwych prowokacji, jest oczywiście niezwykle istotna. Tego absolutnie nie możemy wykluczyć. Wiemy zresztą, że obchody święta 9 maja poza granicami Rosji w różnych państwach były przesuwane z 9 na 7 i to jest bardzo silny sygnał, który koresponduje i z wypowiedziami rosyjskiego Ministerstwa Obrony i oczywiście z wypowiedziami rzeczniczki MSZ-u pani Marii Zacharowej. Jutro będę bardzo uważnie śledził dla Państwa to, co się dzieje, no nie tylko na Placu Czerwonym, ale także w Kijowie, w innych stolicach. Także możecie się Państwo spodziewać bieżących komentarzy, bieżących analiz w tym zakresie. Mam dla Państwa też, już kończąc pierwszą część, mam dla Państwa dobrą wiadomość, ponieważ wysoko sobie cenię nasz kontakt, to znaczy z moimi szanownymi widzami i nie ukrywam, że też brakuje mi spotkań bezpośrednich, których było jeszcze do niedawna sporo, potem ja zająłem się pisaniem, w związku z tym też tych spotkań było zdecydowanie mniej, natomiast na szczęście już do drukarni trafiła moja najnowsza książka i to jest książka, w odróżnieniu od większości tych, które napisałem, to nie jest książka naukowa, to jest książka typowo popularno-naukowa, z obszerną, co prawda, bibliografią, ale nie zarzucam czytelnika przypisozą. Myślę, że to jest gratka dla wszystkich widzów, subskrybentów mojego kanału. Książka napisana specjalnie dla Państwa na 10-lecie podcastu geopolitycznego. Książka nosi tytuł Geopolityka świata wielobiegunowego. Książka wydana w Siemianowicach Śląskich w tym roku, właśnie z okazji 10-lecia kanału, które to 10-lecie będzie w lipcu. Tak, symbolicznie oczywiście, bo te w lipcu właśnie 2006 roku ukazał się pierwszy odcinek, natomiast te regularne odcinki zaczęły się pojawiać od jesieni, od listopada, natomiast symbolicznie w lipcu będą takie obchody i postanowiłem w taki sposób uczcić te rocznice. Będą spotkania ze mną w różnych miastach w Polsce, pierwsze spotkanie już w Warszawie 24 maja, będę o tym oczywiście informował, w czerwcu na pewno pojawię się, na pewno, jeżeli oczywiście koniunktura geopolityczna pozwoli, pojawię się w Katowicach 20 czerwca i kilka dni później w Poznaniu będę o tym mówił, a tak, szanowni Państwo, wygląda okładka Geopolityki świata wielobiegunowego. Pozwolę sobie teraz, szanowni Państwo, jeszcze zanim przejdę do drugiej części, na czacie wkleić link do księgarni kolegi Tomka Cukiernika, na której Państwo możecie już w przedsprzedaży nabyć tę książkę. Także serdecznie zachęcam, zapraszam. Już można w cenie promocyjnej nabyć książkę. Każda książka zamówiona w przedsprzedaży jest z moim autografem, także no warto już zamawiać teraz, nakład jest oczywiście ograniczony, to jest wydanie limitowane z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego, także na stronie tomaszcukiernik.pl można wejść i już tę książkę zamawiać z moim autografem. Wysyłka będzie od 27 maja. Wysyłka już pełną parą od 27 maja. To jest książka, tak jak jeszcze raz podkreślam, napisana specjalnie dla widzów, subskrybentów mojego kanału w podziękowaniu za te 10 lat i miejmy nadzieję, oczekując na kolejną dekadę komentarzy geopolitycznych, analiz. A ja tymczasem, szanowni Państwo, już spieszę z odpowiedziami na Państwa pytania. Przypomnę jeszcze tylko, że partnerem głównym kanału jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Szanowni Państwo, a ja już przechodzę do Państwa pytań. O, widzę, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Zbyt dociekliwa 4559 pyta o nowego szefa BBN-u. No, przed chwilą to o tym powiedziałem, także na ten czas nie chciałbym jakoś drążyć wątpliwości, ale rzetelnie już zaznaczam Państwu te dwa sygnały, które tam gdzieś pojawiły się. Nawet jeżeli w środowisku propisowskim pojawiają się wątpliwości w związku z paktem migracyjnym, z polityką migracyjną Unii Europejskiej, no to jest to już bardzo mocno zastanawiające. Bardzo mocno zastanawiające. Ale jeszcze dajmy chwilę nowemu szefowi BBN. Stawiar 2801. Co sądzi pan o teorii przejściowości ziem polskich od Naukowskiego i Sawickiego? Pisał o tym Romer w pismach geopolitycznych. No, nie tylko Eugeniusz Romer. Ja się szeroko do teorii przejściowości Wacława Naukowskiego odniosłem w swojej książce zatytułowanej Geopolityka, bezpieczeństwo Polski. Książki wydanej na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozwijałem tam koncepcję i właśnie romeryzmu, i wakaryzmu, i innych pochodnych tych koncepcji. Uważam, że ta teoria przejściowości ziem polskich jest skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego, bo traktuje Polskę jako taki korytarz dla obcych wojsk, dla obcego kapitału, a nie jako podmiotowość gospodarczo-polityczną. Musimy sobie zdawać sprawę, że możemy się oczywiście z Eugeniuszem Romerem nie zgadzać, jeśli chodzi o kwestie chociażby tak zwanych naturalnych ziem polskich, czy samą koncepcję Międzymorza jako zbyt optymistyczną w naszym położeniu, ale prawda jest taka, że ona była o wiele korzystniejsza dla Polaków, ponieważ traktowała Polskę jako odrębną jednostkę geografii politycznej. Natomiast Wacław Naukowski to, co prezentował, czyli prezentował Polskę jako strefę przejściową, jako położenie między mocarstwami, jako obszar, no właśnie, ścierania się wpływów, obszar zderzeń, obszar zgniotu, strefa zgniotu. Dlatego ci wszyscy, którzy dzisiaj mówią o Polsce jako strefie zgniotu, to tak naprawdę mówią językiem Wacława Naukowskiego i mówią językiem charakterystycznym dla tamtych czasów, czyli dla determinizmu geograficznego. Natomiast no, Ludomir Sawicki rozwijał nieco bardziej nowoczesne podejście do geografii politycznej czy do geografii regionalnej. On w swoich pismach też widział Polskę jako tak zwany obszar kontaktowy. To jest, szanowni Państwo, bardzo mocno, że tak powiem, uderzające w podmiotowość państwa polskiego. To był taki wyraz pesymizmu, nie realizmu. Wyraz pesymizmu w spojrzeniu na dzieje Polski, że państwo polskie tak naprawdę nie jest żadną odrębną jednostką, że nie ma siły na to, aby być podmiotowością gospodarczą, bo brakuje jej naturalnych barier, bo ma zbytnią podatność na presję mocarstw, bo jest wreszcie determinizm historyczny i geograficzny. Ja uważam, pewnie się ze mną nie zgodzi dr Jacek Bartosiak, ale uważam, że w pismach Jacka Bartosiaka jest bardzo duży wpływ, przebija się ta mentalność części środowisk intelektualnych, która kiedyś bardzo dużo korzystała z prac, czy też z takiego echa, powiedziałbym, Ludomira Sawickiego i Wacława Naukowskiego. Uważam, że o wiele słuszniejsza z punktu widzenia realizmu i takiego realizmu też krytycznego dzisiaj jest koncepcja Włodzimierza Wakara, Polski jako kraju tranzytowego, czyli podmiotowego, który nastawia się na bycie hubem gospodarczym, na budowę mocarstwa gospodarczego, a jednocześnie wyzbywa się tych ciągotek takich pseudomocarstwowych, wygrażania szabelką sąsiadom, prawda, i ekspansji gdzieś tam na nizinie wschodnioeuropejskiej. Dlatego ja osobiście optuję za wakaryzmem w takiej interpretacji, którą zaprezentowałem w książce Geopolityka Bezpieczeństwa Polski z 2018 roku. Ale dziękuję za pytanie, bo pytanie jest no, głębokie. Pytanie dotyczy bardzo naprawdę takich żywotnych, strategicznych interesów państwa polskiego. I drugie pytanie od tego samego użytkownika stawia 2801, do którego z nurtów w teorii stosunków międzynarodowych przyporządkowałby pan zachowania naszych polityków? Realizm, liberalizm, konstruktywizm, teoria krytyczna i tak dalej. No, to jest pytanie tak naprawdę na kanał Akademia Geopolityki, ale cieszę się, że moi szanowni widzowie prezentują ten poziom intelektualny, który pozwala się odwoływać do konkretnych teorii stosunków międzynarodowych. A zatem odpowiem oczywiście, ale nie w sposób tak rozbudowany, bo byłby to wykład akademicki, a no, na to nie mamy aż tyle czasu i to nie jest miejsce w tym momencie. Natomiast postaram się zrobić osobny cykl, przygotowuję, chciałem skończyć tę książkę, którą Państwu dzisiaj już anonsuję, Geopolityka w świecie wielobiegunowym, aby zająć się wreszcie wykładami w Akademii Geopolityki. Mam też trochę materiałów dydaktycznych, które chciałbym udostępnić w sieci właśnie w cyklu Akademia Geopolityki i niewątpliwie te teorie będą również tam. Jakbym ocenił dominujący paradygmat, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić. Przyjmijmy taką hipotezę, że jest coś takiego, jak pewien wektor tej polityki, który ma jakieś tam uwarunkowania teoretyczne. Jest to polską politykę zagraniczną, w sensie takim powiedziałbym intelektualnym, kreują ludzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a na pewno tej linii stosunków międzynarodowych, która jest wykładana na Uniwersytecie Warszawskim. I to jest mieszanka liberalizmu instytucjonalnego i powiedziałbym takiego liberalizmu zależnościowego z bardzo silnym komponentem ideologicznym. No ale zacznijmy od tego. Liberalizm instytucjonalny, co to jest? Nurt dominujący. Bardzo mocne założenie, że bezpieczeństwo państwa polskiego wiąże się z członkostwem w konkretnych instytucjach, w konkretnych organizacjach. Przede wszystkim, oczywiście ONZ, ale to zostawmy, OBWE, no zostawmy, przede wszystkim NATO i Unia Europejska. NATO od 1999 roku, od 2004 Unia Europejska. Drugi filar liberalizmu instytucjonalnego to jest ślepa wiara w prawo międzynarodowe. Wiara w tak zwaną współzależność. Że nasze bezpieczeństwo jest, że nasze bezpieczeństwo wpływa na bezpieczeństwo Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii i w związku z tym te państwa powinny być żywo zainteresowane we wspieraniu naszego bezpieczeństwa, integralności terytorialnej. I to jest absolutny fundament polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa po roku 1989. Druga sprawa to jest taki liberalizm zależnościowy. Niektórzy powiedzieliby, że to jest realizm w wersji defensywnej, ale to nie jest realizm. To jest przede wszystkim przyjęcie takiej kalki ideologicznej, że mamy do czynienia z permanentnym w dziejach Polski od czasów, niektórzy mówią, no, od wielu, wielu wieków, od czasów I Rzeczpospolitej, z zagrożeniem rosyjskim. Jest to zagrożenie permanentne, nieusuwalne i nie ma miejsca tutaj na jakiekolwiek inne, na jakiekolwiek światło cienie, jest tylko kolor czarny, jest tylko kolor biały. W związku z tym potrzebna jest duża militaryzacja i szukanie klamki, na której się można uwiesić. Szukanie tak zwanego patrona strategicznego. No to oczywiście Stany Zjednoczone. Zatem nie jest to realizm. Jest to liberalizm zależnościowy. Liberalizm zależnościowy, liberalizm peryferyjny. Liberalizm peryferyjny. Wspomniał tutaj użytkownik o konstruktywizmie. To ta silna warstwa narracyjna z kolei, a zatem uwypuklanie, że mamy do czynienia ze starciem świata demokracji i świata dyktatur czy świata autokracji. Bardzo silne aspekty polityki historycznej, ale wybiórczej. Agresywna polityka wobec Rosji i polityka strusia wobec Ukrainy, wobec Izraela, wobec Niemiec. silne, takie powiedziałbym, używając żargonu akademickiego, kategorie normatywne. No znowu odwoływanie się do tej rzekomej supremacji prawa międzynarodowego. No to jak to wygląda, to widzieliśmy. Widzieliśmy w 2003 roku przy okazji agresji amerykańskiej na Irak. W ostatnie dwa lata, no to właśnie 25 rok i 26 to agresja na Islamską Republikę Iranu. Wspomniał pan o teorii krytycznej. Ona jest, ale przede wszystkim na zapleczu tych polityków, którzy prowadzą dzisiejszą politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. Mocno, mocno obecna teoria krytyczna, postmodernizm, poststrukturalizm, bardzo mocny w środowiskach akademickich, cała teoria krytyczna, ta szkoła frankfurcka, bardzo mocno obecna na takich uniwersytetach jak Uniwersytet Warszawski właśnie. W części NGO-sów, czyli tych właśnie stowarzyszeń, fundacji, tak zwanych organizacji międzyrządowych. Widzimy te debaty o kapitalizmie globalnym, o postkolonializmie, o geopolityce feministycznej i tak dalej. Ale to nie jest rdzeń praktyki państwowej. Aczkolwiek bardzo silnie oddziałuje na noosferę, na sferę intelektualną. Zatem mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, wektorem dość mgławicowym, bardzo silnie opartym na liberalizmie instytucjonalnym, mającym zaplecze w konstrukcji i w teorii krytycznej. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem elementami teorii stosunków międzynarodowych. Na więcej zapraszam na Akademię Geopolityki i do mojego podręcznika do geopolityki, który również się, mam nadzieję, niedługo ukaże, bo już powinien tak naprawdę. Jest napisany ponad 600 stron podręcznika, gdzie macie też Państwo rozbite te wszystkie teorie stosunków międzynarodowych. Jacek Kluza, pytanie, a raczej prośba o ewentualny komentarz. Robert Fico poleciał do Moskwy, jego samolot leciał nad Czechami, Niemcami i dalej nad Bałtykiem. Nieco zastanawiająca ta droga przelotu. No ale dlaczego zastanawiająca? Przecież wiemy, że w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje zakaz lotu na Dzień Pobiedy, na Dzień Zwycięstwa do Moskwy, bo tak każe ideologia, a właściwie nawet nie tyle ideologia, co bezmyślna rusofobia. To trzeba jasno powiedzieć. Uważam, że to jest kompletny bezsens. To jest tak naprawdę wchodzenie w taką narrację, no właśnie, tutaj, że tak powiem, dotknął tego użytkownik Stawiar, czyli konstruktywizm. Konstruujemy sobie pewien model językowy i uważamy, że jeżeli będziemy mówić, znaczy my, jeżeli władza będzie mówić, na przykład ustami kogoś takiego jak Szymon Hołownia, że będzie wdeptywać Putina w ziemię, to się stanie rzeczywistością. Że to jest przedłużenie naszej polityki, słowa polityków, pewien konstrukt myślowy, że rzeczywistość to tak naprawdę wymysł, pewien konstrukt intelektualny. No, ja się z tym głęboko nie zgadzam, powiem językiem takim no, bardziej dyplomatycznym, akademickim. Ja się z tym głęboko nie zgadzam, wychodzę z założenia realizmu i wielu nurtów tego realizmu. Jeżeli chodzi o filozofię nauki, mnie osobiście jest najbliżej do realizmu krytycznego. Postaram się kiedyś zrobić na ten temat materiał, ale wiem, że to będzie materiał dla bardzo wąskiej grupy osób, jeżeli chodzi o filozofię nauki, ponieważ filozofia nauki i metodologia, no nie cieszy się ta tematyka jakąś wielką popularnością, ale po to jest właśnie kanał Akademia Geopolityki, kanał niszowy, kanał taki, gdzie chciałbym, żeby ten wymiar popularno-naukowy, a może nawet po części akademicki miał swoje stałe miejsce. Dlatego to jest, tak jak mówię, wynik rusofobii. Wynik rusofobii władz nad Wisłą mimo tej groźby eskalacji, bo czym Rosja może uderzyć na Ukrainę w odwecie za zakłócenie święta Dnia Zwycięstwa? No czym może uderzyć? Rakietami hipersonicznymi, orężnikiem, tylko że z głowicami bojowymi. Tylko, że już z głowicami bojowymi. Przypomnę, że te próby do tej pory były bez głowic bojowych, a skutki no, będą naprawdę, mogą być katastrofalne dla sporej części ludności Kijowa. Ale to oczywiście Donald Trump i Benjamin Netanyahu pokazali, że prawo międzynarodowe nie istnieje. Tutaj Rosji nie będzie można oskarżyć na forum międzynarodowym, że dokonała ataku niezapowiedzianego, jakiegoś skrytego, zaskoczenia. To jest, mamy jasną zapowiedź. Jeżeli dojdzie do prób dywersji wobec obchodów najważniejszego obecnie święta rosyjskiego, bo myślę, że bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że dzisiaj pamięć o tym, co Rosjanie nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli tej części II wojny światowej od czasu agresji III Rzeszy i jej sojuszników na Związek Radziecki w 1941 roku. To jest najważniejsze i najhuczniej obchodzone święto państwowe w Rosji. PW-8778. Czy prawdziwym celem stacjonowania armii USA w Niemczech nie jest tak naprawdę trzymanie w ryzach Bundeswehry, a nie obrona przed Rosją? No jedno drugiemu nie przeszkadza, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to nie tylko. Generalnie tego typu bazy jak baza Ramstein to jest potężna baza logistyczna do oddziaływania w Afryce i przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. O to tutaj chodzi. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych dostarczają temu państwu po prostu potężnej logistyki. O to chodzi. W każdej wojnie kluczem do zwycięstwa jest nie tylko, powiedziałbym, taka strategiczna sprawność państwa, zmysł dowódców, ich talenty, bitność żołnierzy, charakter, morale, uzbrojenie, nowoczesna taktyka, działania operacyjne i oczywiście strategia, ale no także, a czasami nawet przede wszystkim, zdolność do ciągłości logistyki. Bez logistyki nie ma dzisiaj, nigdy nie było żadnych działań, realnych działań wojennych. Piotr Kwietniewski, czy podpisanie umowy SAFE z pominięciem prezydenckiego weta i braku odpowiedniej ustawy podpada pod Trybunał Stanu? No, szanowni państwo, problem polega na tym, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, nawet Sądu Najwyższego zostały bardzo mocno zdewastowane w ostatnich latach. To jest wynik tej polaryzacji, tej wojny polsko-polskiej i tego osłabiania państwa polskiego, bo z jednej i z drugiej strony mamy patriotyczne frazesy, mówienie o bezpieczeństwie państwa polskiego, powtarzane, deklinowane przez wszystkie przypadki języka polskiego. Natomiast tak naprawdę to, co robi Platforma czy Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i ich przystawki, to jest tak naprawdę głęboka polaryzacja narodu polskiego, która służy tylko i wyłącznie obcym interesom. To się oczywiście pogłębiło po kwietniu 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, no ale ktoś tutaj nie tylko dolewał oliwy do ognia, ale aktywnie uczestniczył w tym. No nie wierzę w to, aby ludzie, którzy mają duże doświadczenie polityczne, mają zaplecze eksperckie, takie czy inne, ale jednak mają dostęp do informacji niejawnych, do opracowań różnych, pogłębionych, nie zdawali sobie sprawy, że brnięcie w wojnę polsko-polską jest tak naprawdę zachowaniem przeciwko państwu polskiemu i przeciwko naszemu narodowi. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za Państwa obecność. Dziękuję użytkownikowi Paweł Chełstowski za wsparcie. Marek Kasperczyk, 9578. Gdzie ma się pan zamiar ewakuować w razie wybuchu konfliktu z Rosją? No nie mam zamiaru się nigdzie ewakuować. Mieszkam, żyję, pracuję w Częstochowie. Nie jest to żadna tajemnica. Jest mi tutaj dobrze. Chociaż myślę, że jeżeli wybuchłaby taka wojna, czy Polska byłaby wepchnięta pod ten rozpędzony pociąg rosyjski, to z uwagi na moje jeszcze niedawne zaangażowanie społeczne w ruch antywojenny, w kampanię społeczną To nie nasza wojna, z uwagi na to, że premier Donald Tusk na łamach TVN-u w programie Fakty po Faktach i w programie u pani redaktor Moniki Olejnik publicznie napiętnował moją skromną osobę, mówiąc, że istnieje ktoś taki jak Sykulski w Polsce, który nie chce, aby Polska wspierała Ukrainę, no bo nie chce i podtrzymuje swoje zdanie, no to myślę, że mój los jest tutaj gdzieś tam zapisany w, powiedziałbym, w planach mobilizacyjnych ale nie związanych z planami przerzucenia na front, ale raczej coś takiego jak wojskowe ośrodki internowania, czy po prostu ośrodki internowania. No nie trzeba daleko szukać, ja już kiedyś na ten temat mówiłem na wieczorze geopolitycznym, ale to tylko przypomnę, stan wojenny, który ogłosił generał Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku, to przecież nie tylko represje związane z godziną milicyjną wtedy, bo wtedy nie było policji, była milicja obywatelska, to przypomnienie dla młodszych widzów mojego kanału, ale były także obozy internowania i były tak zwane wojskowe oddziały specjalne. To znaczy osoby, które kiedyś przeszły jakiekolwiek przeszkolenie wojskowe, czy tak zwaną Zetkę, zasadniczą służbę wojskową, czy jakiekolwiek inne formy, na przykład czy szkołę podchorążych rezerwy, czy tak zwane studium oficerów rezerwy, otrzymywały wezwania, ale nie kierowano ich do takich klasycznych, normalnych jednostek wojskowych, czy tylko do tak zwanych wojskowych oddziałów specjalnych. To inna nazwa po prostu na więzienie, czy na areszty, nazywane właśnie dla zmylenia przeciwnika wojskowymi oddziałami specjalnymi. I myślę, że wszystkie osoby, które mają swoje zdanie, które potrafią w sposób krytyczny myśleć i wyrażać swoje poglądy z otwartą przyłbicą, mają na tyle odwagi cywilnej, aby po prostu mieć zdanie własne, niezależne, nie są finansowane z zagranicy, mają po prostu własne zdanie, które jest przeciwne wojnie, wciąganiu Polski do wojny, które mówią, to nie nasza wojna, stop wspieraniu Ukrainy, stop ukrainizacji Polski, które chcą polityki wielowektorowej, które chcą doktryny zero wrogów wśród sąsiadów, te osoby po prostu w mojej ocenie są narażone na internowanie, czy też na skierowanie do tak zwanych wojskowych oddziałów specjalnych. Zatem no myślę, że taki los będzie ludzi, no takich jak ja, którzy się nie, że tak powiem, tutaj nie kłaniają rządzącym. O, tak bym to delikatnie ujął. Dziękuję użytkownikowi R-Robar za wsparcie. Idę dalej. Użytkownik Steve G9Z. Czy jest panu coś wiadomo na temat, że w ostatnich dniach na Łotwie rozbiło się kilka ukraińskich dronów? A jakże? No oczywiście, że wiemy o tym, iż obce, że no właśnie, obce drony, nie łotewskie, nie estońskie, rozbijają się na terytorium na przykład Łotwy. Mówimy tutaj o dniu wczorajszym, 7 maja 2026 roku. Co najmniej mówimy tutaj o potwierdzonych dronach. To są dwa drony potwierdzone przez łotewskie Ministerstwo Obrony. I te informacje, które wstępnie zostały podane przez media na Łotwie, mówią o tym, że były to drony wystrzelone przez Ukrainę w kierunku celów, które znajdują się na terytorium Federacji Rosyjskiej. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się temu, co powiedział pan minister Sprudis, Andris Sprudis, to jest łotewski minister obrony, który w ogóle pojechał na miejsce upadku tych dronów i widzimy te obrazki, które były wczoraj podawane także w mediach głównego nurtu w Polsce, czy ten płonący blok na Łotwie, na pewno część z państwa widziała te obrazki takie szokujące, prawda, ten w Windawie, ten blok, który płonął. No to wielu komentatorów zaczęło zadawać pytanie, a gdyby to uderzyło w blok w Polsce? Przecież teoretycznie jest taka możliwość. Jeżeli łotewskie media, jeżeli łotewski resort obrony w ogóle wypuścił takie informacje, że to mogły być ukraińskie drony, które leciały w kierunku czy to Primorska, czy Ustługi w Rosji, no to pytanie, jak się tam znalazły? Czy były wystrzelone z terytorium Łotwy, a to oznacza, że terytorium państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało wykorzystane do agresji przeciwko Federacji Rosyjskiej i to bardzo źle świadczy o NATO, że udostępnia, że toleruje, że Komitet Wojskowy toleruje coś takiego, no czy też właśnie te drony przeleciały, no bo przecież nie przez terytorium Białorusi, nie przez terytorium Federacji Rosyjskiej, no to więc zadaję publiczne pytanie, czy te drony zostały wystrzelone z terytorium krajów bałtyckich, bo mogłyby teoretycznie z terytorium Litwy być wystrzelone, przelecieć przez Łotwę, prawda, i lecieć w kierunku Rosji, a no też pytanie, którego nie sposób nie zadać, czy nie zostało wykorzystane wschodnie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest niestety bardzo zastanawiające i bardzo niepokojące. Jakie to może mieć konsekwencje? No, już wielokrotnie władze rosyjskie się na ten temat wypowiadały. Jest chociażby kwestia tego komunikatu, słynnego komunikatu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które opublikowało całą listę celów, hipotetycznych celów, czyli miejsc produkcji dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. W Polsce dwa miasta, Mielec i Tarnów. No, z dokładnymi, prawda, danymi teleadresowymi. Nie będę teraz tutaj podawał tych dokładnych danych teleadresowych, ale to jakby nie jest, to jest tajemnica Poliszynela. No, każdy o tym wie, każdy zainteresowany wie, co w Tarnowie, co w Mielcu jest produkowane i dla kogo. To nie są jakieś ogromne tajemnice wojskowe. No i to niestety jest pokazanie, jak krótkowzroczna jest polityka decydentów państwa polskiego, ale także decydentów krajów bałtyckich. Adam Zynk 4034. Gdzie jest harmonogram spłat pożyczki SAFE? No to jest świetne pytanie, tylko pytanie, czy w ogóle rządzący zdają sobie sprawę, na co pójdzie? Mówi się o 120 projektach. Problem polega na tym, że w domenie publicznej nie ma tych projektów, bo się władza zasłania tajemnicą państwową, ochroną informacji niejawnych. I to jest dobre pytanie. Jak wygląda harmonogram spłat, gdzie pełnomocniczka rządu wychodzi i mówi, że tak naprawdę to my nie wiemy, na jaki procent będą te pożyczki, bo to będzie mnóstwo pożyczek na różne projekty. A zatem podpisujemy coś, niczym, co przypomina kupowanie kota w worku. No nie sposób tego nie odnieść takiego wrażenia, że jest to kupowanie kota w worku. Enigma, tajemnica. Panie doktorze, Paweł Kukiz przyjął propozycję Karola Nawrockiego i dołącza do Rady Nowej Konstytucji. Jaki wkład merytoryczny wniesie upadły muzyk w konstytucji nowej generacji? Ja pamiętam, że pan Paweł Kukiz, pan poseł Kukiz, kiedy jeszcze nie był posłem, powiedział, aby zrobić jemu pewną rzecz, jeżeli zostanie politykiem. Potem znamy te jego działania, zbliżenie się do PiSu i tak dalej. No, myślę, że to jest dobre podsumowanie tego wszystkiego. Open Art Gallery. Jeśli Izrael uważa Iran za zagrożenie egzystencji i vice versa, to może powalić Iran tylko atomem. Czy nie jest najpierw konieczne rozpętanie dużej wojny w Europie Wschodniej? I to jest bardzo ważny wątek, ja go poruszam, zresztą stali widzowie doskonale wiedzą, widzowie, którzy towarzyszyli mi przez te 40 dni wojny, tej gorącej od 28 lutego do początku kwietnia, kiedy bardzo często były te programy na żywo, praktycznie codziennie była taka kronika i mnóstwo pytań Państwo zadawaliście. Ja też mówiłem o tej operacji fałszywej flagi, o możliwości rzucenia tego niedopałka na beczkę prochu w Europie Wschodniej czy na Bałkanach, które cały czas oczywiście są podminowane różnego rodzaju napięciami etnicznymi, działaniami mafijnymi, też grupy przestępcze, chociażby w Kosowie, prawda, z Albanii. Wiemy, jak wygląda mafia albańska w Europie. No to nie są jakieś wielkie tajemnice, tak? W związku z tym, tak, uważam, że ewentualne zniszczenie Iranu, coś, co jest celem strategicznym Izraela, bo trzeba tutaj nazywać rzeczy po imieniu, celem strategicznym koalicji pod wodzą Benjamina Netanyahu jest zniszczenie Iranu. To może się stać tylko i wyłącznie w przypadku odciągnięcia uwagi społeczności międzynarodowej. Dzisiaj państwo Izrael ma absolutnie zdewastowany wizerunek na arenie międzynarodowej. To oczywiście nie przeszkadza kapitałowi izraelskiemu, prawda, robić interesów. W Polsce właściwie jak w domu czuje się kapitał izraelski, jest mnóstwo firm. Nie będę tutaj oczywiście z ostrożności procesowej wymieniał konkretnych nazw firm izraelskich, które po prostu robią wielkie biznesy w Polsce, ale jest mnóstwo materiałów na ten temat w internecie, jak Państwo sobie wyszukacie, chociażby wpisując w jednej z popularniejszych wyszukiwarek przez wpisując właśnie firmy z kapitałem izraelskim w Polsce i przerzucając sobie to na grafikę, zobaczycie Państwo logotypy tych firm izraelskich. Zobaczycie, że te one się naprawdę czują jak pączki w maśle w Polsce. I nie tylko w Polsce zresztą. Niemcy, Francja, tu jest cała paleta tak naprawdę tych działań. Ale tak uważam, że jeżeli dopiero wielki konflikt w Europie, konflikt pełnoskalowy, ale prawdziwy pełnoskalowy, a nie to, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, byłby dopiero tak dużym parawanem, tak dużą zasłoną dymną dla Izraela, aby mógł doprowadzić do próby zniszczenia państwa irańskiego, bo to wcale nie jest przesądzone. To jakby wola, aspekt wolicjonalny państwa Izrael, to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa to jest także kwestia wpływów chińskich i tego, że Chiny forsują od 1954 roku przecież 5 zasad pokojowego współistnienia. Xi Jinping rozpoczął globalną inicjatywę bezpieczeństwa. Ja wiem, że w Polsce mówi się o tym mało, właściwie w mediach głównego nurtu to ze świecą szukać ludzi, którzy mówią o 5 zasadach pokojowego współistnienia, a tym, co jakby wypracowało też, powiedziałbym, taką podstawę do współpracy między Indiami a Chinami, no właśnie od 1954 roku, a o globalnej inicjatywie bezpieczeństwa ja osobiście nie słyszałem w najważniejszych telewizjach, tych właśnie tak zwanych mainstreamowych w Polsce. Musimy sobie też zdawać sprawę, szanowni państwo, bo też pytacie o te kwestie migracyjne, że Polski absolutnie nie, jakby Polski nie ominie kwestia paktu migracyjnego, dopóki Polska godzi się na taką formę centralizacji władzy w Brukseli, na likwidowanie zasady jednomyślności. No to będziemy mieli sytuację postępującej centralizacji i zalew Polski przez imigrantów. Już teraz zresztą widzimy działania służb migracyjnych niemieckich, niemieckiej Straży Granicznej, która przerzuca do Polski migrantów. Dlatego, jak wielokrotnie mówiłem i po raz kolejny powtórzę, kwestia polexitu to nie jest jakaś pusta fraza publicystyczna, tylko to jest realny postulat. Realny postulat, który musi być na stole. To znaczy, jeżeli władzom Rzeczypospolitej nie uda się zahamować, a mam nadzieję, że są takie działania podejmowane, aczkolwiek jestem realistą i wiem, jakie jest prawdopodobieństwo takich działań, w ogóle podjęcia takich działań, zablokowania procesu federalizacji Unii Europejskiej, no to wówczas jedynym racjonalnym wyjściem z punktu widzenia zachowania suwerenności państwa polskiego jest po prostu polexit. I to oczywiście to nie może być robione ad hoc, to nie może być robione pod wpływem impulsu, emocji, że już natychmiast wychodzimy, tylko należy, no właśnie, zastosować strategię polityki wielowektorowej. Włączyć się w procesy gospodarcze Eurazji, włączyć się w struktury grupy BRICS+, włączyć się w działania Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To w żaden sposób oczywiście nie oznacza, że Polska ma zaprzestać relacji handlowych z Unią Europejską, z Niemcami, z Francją, Włochami i tak dalej, z krajami Beneluxu, ale to oznacza, że Polska powinna dywersyfikować swoje bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarcze, energetyczne i tak dalej. Nie tylko polityczno-militarne. Dawid Gryf. Czy jest sens zmieniać konstytucję, jak proponuje pan Nawrocki, jeśli nadal będą rządzić te same elity i stosować te same mechanizmy wobec państwa polskiego z tą samą mentalnością lania wody? Ja odpowiem na to pytanie w taki sposób. Ja jestem zwolennikiem wymiany elit, jestem zwolennikiem opcji zero w służbach specjalnych, ale jedno zastrzeżenie, jestem też realistą. Tego typu głęboka wymiana elit następuje najczęściej albo w trakcie rewolucji, albo w trakcie wojny. Jeżeli odrzucimy te dwie opcje i przyjmiemy zasadę pewnej ewolucji, to ja osobiście, o czym już mówiłem na łamach mojego kanału, opowiadam się za systemem prezydenckim. Dlaczego opowiadam się za systemem prezydenckim? Z dwóch co najmniej względów. Po pierwsze, uważam, że w naszym położeniu geograficznym, geopolitycznym decyzje muszą być maksymalnie uproszczone i powinny być zapadać w sposób najlepiej jednoosobowy, gdzie prezydent ma możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy. To jest potrzebne z punktu widzenia dynamiki rozwoju technologicznego. Tutaj to mielenie kolejnych ustaw, ten proces legislacyjny, który rozciąga się na lata, a czasami nawet dekady, jeżeli chodzi o dostosowywanie Polski do współczesnych wyzwań, blokuje nasz rozwój gospodarczy. I dlatego uważam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, system prezydencki, taki jak na przykład we Francji, jest o wiele skuteczniejszy. Po drugie, to jest argument, który poruszył pan Dawid, czyli kwestia tego, że dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, kto za co odpowiada. Mamy system no niby parlamentarno-gabinetowy, ale jednak z silną władzą prezydenta, z wetem prezydenta, z rolą prezydenta, jeżeli chodzi o zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, jeżeli chodzi o mianowanie na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie, z możliwością oddziaływania dużego, jeżeli chodzi o wpływ prezydenta. I tak naprawdę ta odpowiedzialność się rozmywa. W ogóle ta liczba 460 posłów, 100 senatorów, czyli 560 parlamentarzystów, no to jest w ogóle wzięte z sufitu. Absolutnie. Kompletnie nie przystaje do współczesnych realiów. Tak wielka rzesza ludzi, którzy żyją za publiczne pieniądze, ze służbowymi telefonami, limuzynami, pieniędzmi na biura, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego opowiadam się za radykalnym uproszczeniem, powiedziałbym, tego ustroju, który dzisiaj jest, za likwidacją Senatu, za drastycznym ograniczeniem liczby posłów i za systemem prezydenckim, bo wtedy będzie wiadomo personalnie z imienia i nazwiska, kto za co jest odpowiedzialny, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Rzeczpospolitej, w naszym kraju. Dlatego jestem właśnie zwolennikiem systemu prezydenckiego. Wiem, że cała rzesza bardzo liberalnie nastawionych, czy to intelektualistów, czy no właśnie różnych prawników, opowiada się za tym systemem tak zwanym kanclerskim, czyli parlamentarno-gabinetowym. Natomiast tutaj się sytuacja rozmywa, dochodzą do głosu bardzo silne lobbies, ci lobbyści funkcjonujący wokół Sejmu, w Sejmie i tak dalej. No, mnóstwo przypadków tego typu ingerencji, zresztą widzieliśmy te przykłady chociażby słynnej afery Lub Czasopisma, afera Rywina, afera Orlenu i tak dalej. Ja nie mówię, że system prezydencki wyeliminuje wszystkie patologie systemu demokratycznego, ale uważam, że w sposób bardzo istotny ograniczy, powiedziałbym, to rozmywanie odpowiedzialności. Dlatego jeszcze raz podkreślam, uważam, że system prezydencki, możemy się teraz zastanawiać, jaki system prezydencki, to pewnie rozmowa na inną okazję, ale uważam, że generalnie pójście w kierunku systemu prezydenckiego jest dla Polski optymalne. Michael Mastermind pyta, czy SAFE nie jest największym transferem pieniędzy przez Polskę w ręce do niepolskich firm? Myślę, że nie największym, natomiast jednym z największych. Może tak być, że jest w tej najnowszej historii III Rzeczpospolitej jednym z największych. Bolo IP3 pyta, czy to nie wygląda tak, że właśnie Niemcy robią wszystko, aby wejść wojskiem do Wisły, do linii Wisły, rozumiem, bez jednego strzału, pod osłoną tam armii europejskiej. Safe wygląda to realnie, zdaniem użytkownika Bolo I3P. Myślę, że nie można tego wykluczyć, takiego scenariusza, w którym Bundeswehra, która i tak dosyć swobodnie już porusza się po terytorium naszego kraju, może wejść po linii Wisły w ramach zabezpieczania przepraw, zabezpieczania logistyki wojsk Unii Europejskiej. Tutaj mamy ten artykuł 42, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No tak to może wyglądać. Pytanie o skutki tego, o jakby dalszą część. No bo Niemcy formalnie no przecież są w sojuszu polityczno-militarnym z Polską w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, który Polska przyjęła 12 marca 1999 roku. No ale nie bądźmy naiwni. No to jest właśnie ten błąd liberalizmu instytucjonalnego i tego konstruktywizmu, ta ślepa wiara w prawo międzynarodowe, w to, że no właśnie, przecież artykuł 5 nie chroni państw członkowskich NATO od konfliktu między sobą samymi. teoretycznie oczywiście chroni przed konfliktem z państwami zewnętrznymi, z aktorami zewnętrznymi, ale między członkami NATO przecież dochodziło do walki zbrojnej, chociażby Grecja, Turcja, prawda? O Cypr. Idziemy dalej. Ania Pani, czy jeżeli sejf zostało przyjęte niezgodnie z polskim prawem, to kolejny rząd musi go spłacać? No przypomnę tylko, że Polska jest dzisiaj krajem bardzo mocno zależnym na arenie międzynarodowej. No ktoś kiedyś powiedział, że Polska jest krajem suwerennym teoretycznie i no ja się zgadzam z tą opinią. Oczywiście to można niuansować, gdzie ta suwerenność występuje, na których obszarach nie występuje. No tutaj sytuacja jest taka, że każdy kolejny rząd będzie się borykał dokładnie z tymi samymi problemami. Proszę zobaczyć, czy mieliśmy rząd Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o politykę obronną, bezpieczeństwa, zagraniczną, absolutnie nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o politykę względem Unii Europejskiej, nic się nie zmienia. Czy polityka fiskalna się zmieniła w ciągu ostatnich 10-20 lat na dobre czy na złe? No, każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy się po prostu tym tematyką interesuje, wie doskonale, że przedsiębiorcom są rzucane kłody pod nogi. I wprowadzenie KSeF-u to jest kolejna wielka, nawet no, nie kłoda, taka wielka belka pod nogi, czy wielki kamień pod nogi polskich przedsiębiorców. Już pomijam fakt kwestii braku osłony kontrwywiadowczej realnej, oddanie firmie Imperwa dostępu do bramki do tego. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj rozpoczyna się przedsprzedaż mojej najnowszej książki napisanej z okazji 10. rocznicy podcastu geopolitycznego, tego kanału w serwisie YouTube. Książka pod tytułem Geopolityka świata wielobiegunowego. Na przypiętym na czacie linku macie Państwo przekierowanie do strony księgarni, gdzie właśnie można nabyć tę książkę. To jest limitowany nakład dla moich szanownych widzów. Każda książka zamówiona w przedsprzedaży to jest oczywiście książka z moim autografem w cenie promocyjnej. Będę w kilku miastach w Polsce jeszcze do końca czerwca, także będę się pojawiał, więc jak najbardziej będzie mnie można spotkać, nabyć tę książkę i uzyskać autograf czy dedykację. Natomiast przechodzę do dalszych pytań. Tutaj muszę sobie przewinąć te nowsze pytania. I tutaj pytanie od użytkownika Stefan Bujas 6947. Panie doktorze, po II wojnie światowej na ile lat zostały podpisane umowy ustalające granice państw graniczących z Polską? No rozumiem, chodzi o granice Polski z sąsiadami. To znaczy, jeżeli chodzi, jak to wyglądało faktycznie, jakie były realne, jak to wszystko wyglądało historycznie. Po pierwsze, konferencje wielkich mocarstw. Teheran 43, Jałta i Poczdam 45. Co ustalono? Przesunięcie granicy Polski na zachód, linia Kerzona, tak zwana linia Kerzona na wschodzie i tymczasowa administracja Polski na ziemiach zachodnich do czasu traktatu pokojowego z Niemcami. Granice po II wojnie światowej nie były ustalane, jak to tutaj użytkownik zapytał, na określoną liczbę lat. Granice państwa polskiego po 1945 roku były regulowane po pierwsze decyzjami mocarstw, po drugie traktatami dwustronnymi, po trzecie tak zwanym uznaniem międzynarodowym, już późniejszym oczywiście. W związku z tym no, nie istnieje żadna podstawa prawna, na pewno żadna poważna podstawa prawna, która mówi o tym, że granice Polski mają wygasnąć za 50, 100 czy 150 lat. No nie ma czegoś takiego, nie ma takiej podstawy prawnej. Jeżeli chodzi o granice ze Związkiem Radzieckim, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, no to formalnie regulowała to umowa polsko-radziecka, umowa z 16 sierpnia 1945 roku, bez terminu wygaśnięcia, po rozpadzie Związku Radzieckiego, tę umowę właśnie z sierpnia 1945 uznały Rosja, Ukraina, Litwa, Białoruś. Proste. Jeżeli chodzi o granicę zachodnią z Niemcami, to sytuacja była no, bardziej złożona. Po pierwsze, rok 1950, tak zwany Układ Zgorzelecki między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Jeżeli chodzi o RFN, czyli Niemcy Zachodnie, Republika Federalna Niemiec długo nie uznawała granicy no, tej właśnie, ostatecznie. Zmiana następowała powoli, był ten słynny układ z PRL-RFN z 1970, a w 1990 był traktat, o którym kiedyś też mówiłem w kontekście niemieckich dążeń do potencjalnych do rewizji granic czy do rewizji traktatów rozbrojeniowych. To były te traktaty z roku 1990. Tutaj to jest słynny traktat 2 plus 4, to jest traktat dotyczący zjednoczenia Niemiec i w tym samym roku, w 1990, został zawarty polsko-niemiecki traktat graniczny. Czyli ostateczne i pełne uznanie granicy bez żadnego limitu czasowego. I może się wydawać, że tutaj to pytanie jest bezzasadne, ale tak nie jest, bo pojawiają się te głosy o tej czasowości tych granic. I teraz pytanie, skąd się to bierze? Jakby mówię, poważnych podstaw prawnych nie ma, ale one się biorą z określonej interpretacji układów poczdamskich, kwestii tak zwanej tymczasowej administracji, o czym powiedziałem, polskiej na ziemiach zachodnich po 1945 roku i braku pełnego traktatu pokojowego z Niemcami do 1990 roku. Ale to nie oznacza, że Polska ziemie zachodnie i północne wzięła sobie w jakąś dzierżawę, no tak, na 50 lat na przykład. Tak? No tak to absolutnie nie wyglądało. W świetle prawa międzynarodowego dzisiaj granice Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego, państwa suwerennego, niepodległego, członka ONZ i innych organizacji międzynarodowych są uznane międzynarodowo, potwierdzone traktatami i objęte zasadą nienaruszalności granic. Nie ma czegoś takiego jak czasowe funkcjonowanie granic. Aczkolwiek ja tutaj doceniam czujność moich szanownych widzów i pana Stefana, który no, wydaje mi się dobrze odczytuje pewne tendencje w debacie publicznej w Niemczech. No ja nie mówię tylko i wyłącznie o Alternative für Deutschland, o alternatywie dla Niemiec. Mówię o wielu kręgach intelektualnych. Mówię o Związku Wypędzonych i o wielu, wielu innych, także o środkach eksperckich, które bardzo delikatnie, bardzo gdzieś między wierszami próbują dokonywać reinterpretacji układów poczdamskich. I to jest wielkie zagrożenie dla państwa polskiego. Jeszcze niedostrzegane dzisiaj wydaje się w głównym nurcie polityki, ale moim zdaniem to jest coś, gdzie trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Idziemy dalej. Mariusz Baszczyk. Czy pan doktor ma wiedzę, jak wyeliminować z przestrzeni decyzyjnej wszystkie partie polityczne i zaprzestać ich opłacania z naszych pieniędzy, skoro nie mam wpływu na niekorzystne decyzje? Jak wyeliminować z przestrzeni decyzyjnej wszystkie partie polityczne? No, zmienić konstytucję albo zmienić ustawę o partiach politycznych, aby ograniczyć ich liczbę. Ale to by się kłóciło z zasadą konstytucji. No, trzeba jednak zmienić konstytucję, aby ograniczyć czy zlikwidować partie polityczne. To by nie przeszło. Nie przeszłoby w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej. Także to jest pytanie, takie powiedziałbym, z cyklu political fiction, wdającej się przewidzieć perspektywie. Skoro nie ma wpływu na niekorzystne decyzje, no to trzeba też zadać pytanie, jak wygląda oddolny ruch w Polsce, który miałby naciskać na posłów i senatorów. Jak często są wielkie demonstracje pod biurami poselskimi i senatorskimi, jak często są tak zwane interwencje obywatelskie, czyli zgodne z prawem wizyty na dyżurach poselskich i senatorskich, zwłaszcza wśród posłów i senatorów no, partii rządzących Polską w ciągu ostatnich lat czy dekad. Jak masowe są to interwencje obywatelskie, jak masowe są to demonstracje, bo to, że demonstracje są na ulicach, na placach, no to jakby można sobie robić takie demonstracje. To każdy, kto kiedykolwiek był, czy nawet organizował tego typu demonstracje, wie, że to nie ma nic wspólnego z decyzyjnością, z realną decyzyjnością. To nie można robić cały czas tego samego i oczekiwać innych rezultatów. Jeżeli się było na 10, 20, 50, 100 marszach, demonstracjach, pikietach, wiecach i nic z tego kompletnie nie wyniknęło i nadal się nawołuje do tego, aby organizować kolejne marsze, wiece, demonstracje, pikiety i tak dalej, no to coś jest nie halo, tak? Coś jest nie halo. Ja wielokrotnie mówiłem o tej kwestii interwencji obywatelskich, o tym udawaniu się zgodnie z prawem na dyżury posłów i senatorów, zwłaszcza tych formacji politycznych, które wzywają do wojny. Natomiast to nie jest masowe. To nie jest masowe i można oczywiście krytykować system partyjny, wielopartyjny, pluralizm, taki czy inny, oczywiście on jest na papierze, pluralizm, jeżeli chodzi o wolność słowa w Polsce. No ale prawda jest taka, że Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, nie jest w stanie zlikwidować systemu partyjnego, w mojej ocenie przynajmniej. Marek Żebrowski, V9G. Czy w Pana ocenie powołanie nowego szefa BBN Bartosza Grodeckiego to błąd prezydenta? Inaczej bym odpowiedział na to, to jest pytanie z tezą. Ja uważam, że pan prezydent Karol Nawrocki mógł dokonać bardziej roztropnego wyboru. Tak bym to określił. Dobrze, idziemy dalej. Minęło już półtorej godziny, czyli taki standardowy czas dla wieczoru geopolitycznego, ale obiecałem dzisiaj odpowiedzieć na większą liczbę pytań i tutaj z szacunku do moich szanownych widzów jak najbardziej jeszcze odpowiem na większą liczbę tych pytań. Jest to pytanie o ten traktat pokojowy z Niemcami. Zbigniew WM7052. Z Niemcami nie mamy traktatu pokojowego, czy jesteśmy w stanie wojny z Niemcami? No to trzeba się tutaj pochylić nad tym problemem, bo to się często pojawia. Cieszę się, że dzisiaj od tego pytania o Naukowskiego i Sawickiego zaczęła się kwestia tematyki granic, bo to jest niezwykle ważne zagadnienie geopolityczne, mnie osobiście bardzo bliskie. W związku z tym zacznijmy, skąd się to bierze. Ten problem braku traktatu pokojowego, często powtarzany. No, po II wojnie światowej nie podpisano jednego klasycznego traktatu pokojowego z Niemcami, na wzór znany z poprzednich epok. Dlaczego? Po pierwsze, Niemcy były okupowane, po drugie, Niemcy były podzielone, po trzecie, Niemcy nie miały pełnej suwerenności, no bo Adolf Hitler, że tak powiem, zniknął, a nie było kogoś, kto byłby w stanie reprezentować Niemcy, aby podpisać w sposób taki, powiedziałbym, uznany na arenie międzynarodowej traktat pokojowy. A zatem kwestie pokojowe po wojnie regulowano etapami i różnego rodzaju układami i traktatami. Jeszcze raz podkreślam, po zakończeniu II wojny światowej, według tradycji zachodniej po 8 maja, według tradycji wschodniej po 9 maja 1945 roku nie zawarto traktatu pokojowego z Niemcami, ale kwestie pokojowe regulowano etapami i różnego rodzaju właśnie traktatami, układami. Kluczowy z punktu widzenia stanu prawnego jest ten traktat 2+4 z 1990 roku. To jest traktat między Republiką Federalną Niemiec, Niemiecką Republiką Demokratyczną, RFN-NRD, plus cztery mocarstwa okupacyjne. I to jest uznawane na arenie międzynarodowej jako substytut traktatu pokojowego. Mówi się o tak zwanym, to jest taki żargon, no, akademicko-prawny, funkcjonalny substytut traktatu pokojowego, który reguluje pełną suwerenność Zjednoczonych Niemiec, kwestie granic, bezpieczeństwa i zakończenie praw okupacyjnych. I gdyby przyjąć, że nie było, że ten traktat jest nieważny w sensie, no powiedzmy, no, pokoju w Europie, no to również kwestia suwerenności Zjednoczonych Niemiec nie byłaby uregulowana. Rozumiecie Państwo? Co do Polski, to w 1990 roku, w listopadzie, 14 listopada 1990 roku Polska zawarła z Niemcami traktat graniczny. To jest taka osobna umowa, traktat graniczny potwierdzający ostateczność granicy na Odrze i Nysie. No, potem jeszcze rok później był ten traktat o dobrym sąsiedztwie i chyba się nazywał przyjaznej współpracy, coś takiego. Pytanie, czy fundamentalne, które tutaj pada dzisiaj na czacie, czy brak klasycznego traktatu pokojowego równa się stan wojny? Bo rozumiem, że o to Państwo pytacie. Czy brak klasycznego traktatu pokojowego to jest równe stanowi wojny? No nie. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego tak absolutnie to nie wygląda. Stan wojny w prawie międzynarodowym może się zakończyć zawieszeniem broni, może się zakończyć uznaniem granic, może się zakończyć traktatami funkcjonalnymi, może się zakończyć normalizacją stosunków. Polska i Niemcy mają stosunki dyplomatyczne, mają wymianę gospodarczą, mają członkostwo w wspólnych organizacjach, mają setki umów bilateralnych. To nie są dziesiątki, to są setki umów bilateralnych. No i wreszcie jest ten traktat o dobrym sąsiedztwie i polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 90 roku. Zatem kluczowa konkluzja, jaka jest taka fundamentalna konkluzja, która się tutaj pojawia, no to brak jednego dokumentu, który byłby nazywany traktatem pokojowym, nie oznacza istnienia stanu wojny, a suwerenność Niemiec, regulowana też przez traktat 2+4 z 90 roku, no jest nie jest podważana na arenie międzynarodowej. Kwestia zjednoczenia Niemiec też nie jest podważana na arenie międzynarodowej. Dlatego ja wiem, że są środowiska rewizjonistyczne w Niemczech. One są póki co no niedopuszczane do tego głównego nurtu debaty w Niemczech, ale możemy się spodziewać, moim zdaniem, no to pytacie Państwo, czy możemy się spodziewać roszczeń, czy takich postulatów dotyczących rewizji granic. No gdyby Polska została wepchnięta pod rozpędzony rosyjski pociąg albo uwikłana w jakiś ostry konflikt z Ukrainą, no to różne rzeczy są możliwe. To różne rzeczy są możliwe. Pamiętajmy, że w geopolityce granice nie są dane raz na zawsze. Po prostu. Dobrze, idziemy dalej. Aneta Kieszkowska, 7044. Czy to według Pana możliwe, że tysiące pakietów do zdalnego nauczania i ich dystrybucja przewidziana na przełom maja i kwietnia, to chyba błąd, maja i czerwca powinno być, może mieć związek z nadchodzącym niedoborem paliw, a nie z W? Ta kwestia może mieć związek, powiem więcej, nie tylko z tym straszeniem Polaków wojną przez Donalda Tuska, ale możemy mieć tutaj do czynienia i z lockdownem energetycznym, i z lockdownem sanitarnym. Widzicie Państwo te wszystkie doniesienia o nowej, najgroźniejszej chorobie, najgroźniejszym, prawda, tutaj drobnoustroju, który ma grasować już w Europie, czyli czasy Dawida XIX przypominają się nam z pełnym realizmem, te wszystkie, prawda, kwarantanny, niekwarantanny i tak dalej, no to, co obserwowaliśmy, to nie musi być związane, te 100 tysięcy pakietów do zdalnego nauczania dla 14 tysięcy szkół, to wcale nie musi być związane z przyspieszeniem przygotowań do wojny, ale może być to związane z przyspieszeniem do, nazwijmy to, działań kryzysowych, ponieważ na koniec czerwca jest wyznaczony taki termin, gdzie kończą się, mówię oczywiście o środki analityczne, kończą się zapasy paliwa lotniczego. między innymi także innych istotnych surowców energetycznych, ale koniec czerwca ma być absolutnie krytyczny. I tutaj mamy, jak słusznie pani Aneta zauważyła, taką koincydencję. Ja o tym mówiłem oczywiście. Państwo wiecie, że w podcaście geopolitycznym na ten temat mówiłem i na wieczorach geopolitycznych, że jest ten, że są te pakiety i jest szereg takich działań. Mówiłem państwu, opierając się na faktach, na wypowiedziach ludzi z Międzynarodowej Agencji Energii, to zaraz na początku marca było bieżącego roku, że jest możliwy tak zwany lockdown energetyczny. Ursula von der Leyen zapewniała, że trzeba ograniczyć podróże lotnicze, samochodowe. To oczywiście nie dotyczy biurokratów, nie dotyczy decydentów, ale zwykłych ludzi tak. Była tam mowa o nawet ograniczeniach w dystrybucji gazu dla gospodarstw domowych, mówimy o gazie ziemnym, więc no naprawdę tego się możemy spodziewać, różnego rodzaju działań. Na razie mamy bardzo istotne sygnały, zresztą jak Państwo sięgniecie do różnego rodzaju, powiedziałbym, działań Billa Gatesa, no to widzimy, że on w cudzysłowie przewidział Dawida XIX, a obecnie pojawiają się coraz liczniejsze już doniesienia o tym, że jego fundacje, jego różnego rodzaju strony internetowe należące do jego fundacji, do jego biznesów wskazywały na te działania, na możliwość już takich preparatów specjalnych, które chronią przed tymi groźnymi chorobami nowymi, w cudzysłowie wszystko oczywiście. Także tego tutaj możemy spodziewać się moim zdaniem kumulacji. To nie tylko kwestia tematów okołowojennych, to kwestia lockdownu energetycznego i kwestia lockdownu sanitarnego. To się zbiega wszystko w jednym czasie. W jednym czasie. I proszę zobaczyć, że media niemieckie, o czym już mówiłem Państwu, wielokrotnie wskazywały na maj i na czerwiec, jako ten moment przesilenia na to Rosja. I w tym momencie mamy tak, mamy kryzys energetyczny, mamy kryzys migracyjny, jest nawet poza kryzysem energetycznym, zalążki kryzysu gospodarczego, do tego bardzo silne nastawienie na federalizację Unię Europejską i te mowy, i ta właśnie te doniesienia o tych wszystkich drobnoustrojach, które miały przez Atlantyk przypłynąć do Europy i tutaj już stanowić taki zalążek spustoszenia sanitarnego. Ja oczywiście używam takiego ezopowego języka, Państwo doskonale wiecie dlaczego, z uwagi na algorytmy YouTube'a, aby ten film no, miał trochę więcej niż 1000 wyświetleń, bo wiemy jak to wszystko wygląda, ale to jest, ja widzę, że mam inteligentnych widzów i ja o tym wiem od 10 lat, że mam inteligentnych widzów i subskrybentów mojego kanału i którzy łączą kropki, którzy doskonale łączą kropki, którzy widzą, że jest to system naczyń połączonych, że mamy do czynienia z działaniami planowymi, systemowymi, strukturalnymi, a nie jest to jakaś jednostkowa sprawa, że sobie wychodzi Tusk i mówi tam o kilku miesiącach, tak? Albo że ktoś mówi o lockdownie energetycznym w Komisji Europejskiej i w ogóle to się nie koreluje z rzeczywistością. No oczywiście, że koreluje. I dlatego jeszcze raz polecam, bo żeby tutaj nie być gołosłownym, bo jeżeli chodzi o tematy związane z ograniczaniem praw obywatelskich i tymi globalnymi planami, myślę, że kolosalną, wręcz tytaniczną pracę zrobił pan profesor Jacek Janowski, autor takiego projektu naukowego na temat architektury i infrastruktury Wielkiego Resetu. To jest uczony badacz z Politechniki Warszawskiej, który w 7 tomach takich naukowych, opasłych tomach opisał właśnie architekturę i infrastrukturę Wielkiego Resetu. Jest też taka, powiedziałbym, bardziej popularna praca pana profesora na rynek, nazwijmy to, no, pozaakademicki, Wielki i Głęboki Reset. Państwu serdecznie polecam tę książkę. Ja tutaj zresztą, tutaj, o, jest ta książka, widzicie Państwo okładkę jednego z tomów na temat Wielkiego Resetu pana profesora Janowskiego i tam macie Państwo naprawdę szeroko, bardzo dogłębnie, naukowo, przy pomocy różnych metod naukowych, nauk społecznych i nie tylko, wytłumaczone, o co chodzi właśnie w koncepcji Wielkiego Resetu. SND 7622. Czy Polska powinna oficjalnie wysunąć... A nie, to pan stawia tezę. To nie jest pytanie, to jest teza. Polska powinna oficjalnie wysunąć żądania wobec Ukrainy dotyczące potępienia UPA, zniszczenia muzeum i pomników SS Hauptmana Szuchewycza we Lwowie. We Lwowie. No to tak, tak, oczywiście, że tak. No to Polska powinna w oczywisty sposób wysunąć żądania wobec Ukrainy dotyczące likwidacji promocji banderyzmu, dotyczące penalizacji banderyzmu, zburzenia pomników SS-manów, zburzenia pomników kolaborantów hitlerowskich, takich jak Szuchewycz i tak dalej. Oczywiście pełna zgoda. Ja o tym mówię od wielu, wielu lat, że penalizacja banderyzmu powinna być nie tylko w Polsce, ale Polska powinna stawiać takie żądania wobec Ukrainy i oczywiście wprowadzić to w całej Unii Europejskiej. To jakby oczywista sprawa. Open Art Gallery. Czy nie należy definitywnie obalić poprawnościową narrację historyczną o polityce Beka, aby podważyć polską populistyczną rusofobię będącą stałym zagrożeniem dla Polski? Ja jestem wielkim krytykiem polityki Józefa Becka. To zresztą Państwo wiecie, którzy oglądacie ten kanał. I kiedyś, no, lata temu, nagrałem taki materiał zatytułowany Pułapka Becka. Polecam Państwu wyszukać na moim kanale w tej sekcji wideo, czyli w tych podcastach nie na żywo, tylko tych nagrywanych do puszki, jak to się ładnie mówi, a później wgrywanych na YouTube'a. Jest taki odcinek sprzed paru lat, Pułapka Becka, gdzie porównuje politykę Józefa Becka i politykę współczesnych, no nazwijmy to, przedstawicieli, no, establishmentu, no tak nazwijmy, nie chcę powiedzieć elit, bo to nie przejdzie mi przez gardło. Natomiast uważam, że bardzo wiele dobrego robi tutaj, jeżeli chodzi o uświadamianie społeczeństwa, pan mecenas Andrzej Ceglarski. Polecam Państwu kanał na YouTubie pana mecenasa, właśnie pod imieniem i nazwiskiem warszawskiego adwokata Andrzeja Ceglarskiego. Kapitalna robota popularyzacyjna, ale też odbrązawiania marszałka Józefa Piłsudskiego i całej sanacji. Sprawa generała Zagórskiego, sprawa zamachu majowego 1926 roku, kwestia przygotowania czy też nieprzygotowania Polski do starcia, którego można było uniknąć, czy nie można było. No właśnie, fundamentalne pytanie, ale kapitalna robota popularyzatorska, także tutaj serdecznie pozdrawiam pana mecenasa z tej strony. Znamy się, doceniam jak najbardziej tę pracę u podstaw, tę pracę organiczną, którą pan mecenas Ceglarski robi. Także zachęcam serdecznie do subskrybowania, do lajkowania, udostępniania materiałów pana mecenasa Andrzeja Ceglarskiego. W tym kontekście bardzo dobre, że tak powiem, odpowiedź tutaj na pytanie użytkownika. Użytkownik milicja. Czy za rok po wyborach jest szansa, żeby zerwać umowę na sejf? Myślę, że częściowo tak. Nie na wszystko. Pewna część mikropożyczek będzie wzięta. Mikro, makro. No zobaczymy, jaka będzie skala. Myślę, że tak. Dlatego tak ważne są te wybory w roku 2027, jeżeli się odbędą. Ja już Państwu o tym mówiłem, że ja wcale nie jestem przekonany. Ja nie uważam, że na 100% wybory parlamentarne zgodnie z konstytucją odbędą się w roku 2027. Dlaczego? Dlatego, że władza zrobiła bardzo wiele, aby przygotować podglebie informacyjne w Polsce tym rozdmuchanym zagrożeniem, takim, innym, tą całą rusofobią, która jest patologiczna w Polsce. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest choroba. To jest choroba, to jest bardzo poważna choroba. Rusofobia stała się takim współczesnym rasizmem, bardzo popularnym w części establishmentu w Warszawie. No i nie tylko, no jakby widzimy to, media głównego nurtu są bardzo silnie zainfekowane tym wirusem rusofobii. To jest chore, no to nie jest normalne. To widać tutaj rękę obcych służb specjalnych. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja uważam, że z Rosją wcale nie musi nas łączyć żaden sojusz, z Rosją nie musi nas łączyć żadna miłość, ani nawet żadna przyjaźń, bo w stosunkach międzynarodowych są interesy. Ja jestem realistą. Uważam, że z Rosją powinniśmy robić interesy handlowe, powinniśmy utrzymywać relacje handlowe, dobrosąsiedzkie relacje, wymianę kulturalną, wymianę naukową. Absolutnie nie mamy tak wiele zbieżnych obszarów współpracy, gospodarczej, kulturalnej, naukowej z Federacją Rosyjską, z całym obszarem WNP, że naprawdę to, co dzisiaj się dzieje w państwie polskim, to, co się dzieje po 24 lutego 2022 roku, jest w moim głębokim przekonaniu działaniem obcych agentur. Po prostu działaniem obcych agentur. MBXL tutaj pyta, czy słyszałem o publikacji dokumentów na temat UFO przez prezydenta Donalda Trumpa. Czy Trump już całkiem zwariował? To użytkownik MBXL8NR zadał to pytanie. Słyszałem o tym, nie za bardzo rozumiem, jakie są tutaj intencje pana prezydenta Trumpa, ale z tym tematem się jeszcze muszę, mówię tutaj rzetelnie, głębiej zapoznać. Na pewno ten temat, czy w ogóle szereg tematów dotyczących także ujawniania dokumentów przez obecną administrację 47. prezydenta USA będziemy poruszać z panem Arturem Kalbarczykiem. To jest ta debata już trzecia między nami, która jest zapowiedziana na 24 maja. Z tego co wiem, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak się odbędzie ta debata. Bo oczywiście zobaczymy, jaka będzie koniunktura międzynarodowa, ale wszystko wskazuje, że w niedzielę 24 maja będzie transmisja z tej debaty. Ta debata też będzie na żywo w Warszawie. Na razie nie podaję tutaj szczegółowego miejsca, ale mam nadzieję, że się odbędzie, że nie będzie storpedowana, bo tutaj różne siły działają. Natomiast będzie to na pewno rzetelna debata. Będzie to debata źródłowa. Ja przygotowuję się na tę debatę, przygotowuję materiał dokumentacyjny oparty o konkretne źródła, także myślę, że będzie ciekawa debata. Myślę, że będzie bogata faktograficznie, bogata wyraziste także opinie. No nie też obaj z panem Kalbarczykiem mamy wyraziste opinie w sprawach relacji polsko-amerykańskich, samej polityki amerykańskiej, i tej wewnętrznej, i tej oczywiście zagranicznej, więc myślę, że będzie ciekawie. Już teraz anonsuję I zapraszam. Użytkownik Cooper COW pyta, czy obowiązuje jeszcze prawo międzynarodowe? Formalnie tak, jeżeli chodzi o politykę wielkich mocarstw, nie obowiązuje. Jest traktowane absolutnie instrumentalnie. Andre von Schwarz. Czy spodziewa się pan jutro możliwej prowokacji rosyjskich służb specjalnych z okazji Dnia Zwycięstwa w celu usprawiedliwienia wykonania masowego ataku na Kijów i Ukrainę? No, temat jest bardziej skomplikowany. Ja wiem, że w mediach głównego nurtu tutaj chyba prym wiódł dziennik Rzeczpospolita, pojawiły się też w Gazecie Wyborczej takie informacje, że to jest, że to jeżeli dojdzie do uderzenia na Moskwę czy na jakikolwiek inny kompleks mieszkalny poza Moskwą w innych obwodach w obwodach Federacji Rosyjskiej, to będzie to prowokacja rosyjskich służb specjalnych. To jest taka teza bardzo charakterystyczna dla narracji III Rzeczpospolitej. Wszystko, co się tutaj dzieje i eskaluje napięcie, to są działania rosyjskich służb specjalnych. No to takie stawianie sprawy nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Oczywiście Rosja nie jest święta i rosyjskie służby specjalne nie są święte, no to delikatnie mówiąc, a Rosja nie jest krajem mlekiem i miodem płynącym i nie jest krajem, który jest tylko, który jest gołąbkiem pokoju i prawda, i tylko tutaj, prawda, jest wierny jakimś tam wzniosłym zasadom i nie popełnia błędów, czy nie popełnił nigdy żadnych radykalnych takich błędów. Natomiast moim zdaniem to, co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku, to, co bardzo wyraźnie pokazał amerykański dziennik New York Times w tym artykule słynnym The Spy War, czyli wojna szpiegowska, czyli rozwijanie tych 12 baz amerykańskich i brytyjskich służb specjalnych CIA i MI6 przeciwko Rosji, cała tak zwana operacja pajęczyna. Pamiętacie Państwo, 1 czerwca 2025 roku. No przecież tego nie sfingowały rosyjskie służby specjalne. No tego nie. A jeżeli była możliwa operacja pajęczyna i porażenie lotnisk sił strategicznych rosyjskich w głębi 3000 km od granicy Ukrainy, no to jakie możliwości dzisiaj mają Brytyjczycy czy takie służby jak HUR? Mówię o głównym zarządzie wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Oczywiście ogromne do wykonania takiej prowokacji. A prowokacja pod fałszywą flagą, no to już jest, wiadomo, pewna taka górna półka pracy operacyjnej wywiadu. Prowokacja pod fałszywą flagą. I to jest możliwe. I powiem więcej. Tego typu prowokacje mogą zostać udaremnione. Potem będzie mówione, że z wielkiej chmury mały deszcz, że dyplomacja rosyjska rozdmuchała sprawę, że wskazała, że byłoby dobre, aby korpus dyplomatyczny wyjechał z Kijowa, tak naprawdę nic się nie stało. Może być sytuacja, w której rosyjskie służby specjalne udaremnią tego typu działania, a strona ukraińska, brytyjska będą chciały wykazać, że no właśnie, tutaj Rosjanie przesadzają, że właśnie chcieli oczernić Ukrainę i tak dalej. To jakby pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, że dojdzie do takiej prowokacji i rosyjskiej odpowiedzi wobec Ukrainy. No i trzeci scenariusz jest też możliwy taki, że dojdzie do operacji fałszywej flagi nie w samej Federacji Rosyjskiej, ale w krajach ościennych. W krajach takich jak kraje bałtyckie, czy nawet Polska. Tutaj czujność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski powinna być absolutnie wzmożona, bo widzieliśmy prowokacje ukraińskie, takie jak w Przewodowie w listopadzie 2022 roku. Dlatego ja bym nie patrzył na to czarno-biało. Oczywiście rosyjskie służby są zdolne do różnych prowokacji, natomiast jeżeli Rosjanie chcieliby dokonać aktu dekapitacji czy jakiegoś mocniejszego uderzenia na Ukrainę, to pamiętajmy, że mogli to zrobić chociażby rok temu. Zupełnie innej, w innych okolicznościach geopolitycznych, przy innym poziomie strat, przy innym poziomie gospodarki, przy innym poziomie sankcji i tak dalej, i tak dalej. A to, co robi obecnie Wołodymyr Zełenski i cała ta klika oligarchów ukraińskich, jasno wskazuje, że mają zamiary ofensywne, że mają zamiary agresywne, jeżeli chodzi o zakłócenie Dnia Zwycięstwa 9 maja. Dlatego tutaj należy dostrzegać różne niuanse i ja się spodziewam, tak jak to już mówiłem wielokrotnie, różnych prowokacji pod fałszywą flagą. Mówiłem Państwu o tym jeszcze w 2022 roku i to się wszystko potwierdziło, chociażby kwestią tego incydentu dronowego z 9 na 10 września 2025 roku, czy tamtą sprawą pod Garwolinem w miejscowości Mika, ta kwestia tych torów kolejowych. Pamiętacie Państwo, ta szyna z taką wyraźną wyrwą. Analizowałem to w podcaście geopolitycznym. Idziemy dalej. R. Robal pisze, jest broń straszniejsza niż oszczerstwo. To prawda, cytat z Talleyranda. No, bardzo dobry cytat. Leszek Koziński pyta, panie doktorze, czy naprawdę nie ma żadnej możliwości odsunięcia w Polsce zdrajców od władzy? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Oczywiście, że jest możliwość. Są możliwości pokojowe, legalne i możliwości pozapokojowe i pozalegalne, o których oczywiście tutaj nie powiem z ostrożności procesowej. O tych legalnych wielokrotnie już mówiłem. Janusz X. Dlaczego Bliski Wschód i Cieśnina Ormus to nie rejon wpływów Europy, tylko USA? Dlaczego zamiast baz USA nie ma tam baz europejskich? No to jest pytanie ściśle geopolityczne. Wynika to z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że żadne z państw europejskich nie posiada takiej, obecnie mówimy oczywiście, rozumiem, że pyta pan o czasy nam współczesne. Dlaczego? Dlatego, że żadne z krajów europejskich dzisiaj nie dysponuje taką flotą, jaką dysponują Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są klasycznym mocarstwem morskim, który dominuje na świecie poprzez kontrolę tego, co Amerykanie nazywają jako choke points, czyli wąskie gardła strategiczne. Ja tylko przypomnę, że przed 1945 rokiem, to jeszcze mówimy przed zakończeniem II wojny światowej, Brytyjczycy kontrolowali Zatokę Perską, kontrolowali szlaki morskie, kontrolowali Egipt, Kanał Suezki. Francja miała bardzo bogate wpływy w Lewancie. Francuski język jest po dziś dzień bardzo popularny w Libanie na przykład, tak? Natomiast dzisiaj, współcześnie, mówimy Anno Domini 2026, żadne z państw europejskich nie ma takich wpływów, bo nie posiada takiej floty, bo Europa po II wojnie światowej była zrujnowana, zadłużona, zależna od USA, można spojrzeć chociażby na plan Marshalla, czyli nastąpiła zmiana hegemoniczna w 1945 roku, taka symboliczna zmiana hegemoniczna. Brytyjczycy upada, już oczywiście to był proces, to nie był jeden rok, to był proces emancypacji państw kolonialnych, to był proces utraty kolonii przez Imperium Brytyjskie, zmierzch Imperium Brytyjskiego. Na pewno takim momentem przełomowym był kryzys Suezki z 1956 roku. Absolutnie moment przełomowy. Podczas kryzysu Suezkiego przecież Wielka Brytania i Francja próbowały działać samodzielnie przeciwko Egiptowi, a to Stany Zjednoczone przecież zablokowały operacje swoich sojuszników. I to pokazało, rok 56, kryzys Suezki, pokazał koniec dominacji kolonialnej Europy na Bliskim Wschodzie. A Stany Zjednoczone z kolei zbudowały globalną architekturę wojskową. Stworzyli sieć baz, ponad 800 baz na całym świecie, zdolność projekcji swojej siły militarnej, dominacja floty, grup lotniskowcowych, sił powietrznych, no i wreszcie system gwarancji bezpieczeństwa dawanych dla monarchii Zatoki Perskiej. To oczywiście także system petrodolara, ochrona przepływu ropy, obecność floty amerykańskiej na Morzu Arabskim, na Oceanie Indyjskim, a Europa nie miała żadnej wspólnej polityki militarnej. Stąd pojedyncze bazy, bardzo wybiórcze, selektywne bazy, absolutnie brak skali globalnej takiej jak Stany Zjednoczone. Natomiast no, państwa Zatoki Perskiej przecież od lat, od dekad, takie jak Arabia Saudyjska, Katar, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie wolały no, ten parasol i infrastrukturę wojskową Stanów Zjednoczonych. Owszem, można powiedzieć, że Francja ma bazę w Abu Zabi, tak? Wielka Brytania jest obecna militarnie w Bahrajnie. Są jakieś pojedyncze misje morskie Unii Europejskiej, ale to jest skala no, nieporównywalna. No, spójrzcie Państwo na piątą flotę Stanów Zjednoczonych, na CENTCOM, dowództwo centralne, na te tysiące żołnierzy, na tą pełną infrastrukturę regionalną. Dlatego Bliski Wschód stał się, tak, słusznie tutaj użytkownik zauważył, pełną strefą dominacji Stanów Zjednoczonych, ponieważ po II wojnie światowej Europa utraciła tą zdolność do samodzielnego utrzymywania wysuniętej strefy, tej obecności militarnej i taki, powiedziałbym, zabezpieczania globalnych łańcuchów dostaw, w tym łańcuchów energetycznych. Ale kryzys Suezki, 56 rok, to jest taki, powiedziałbym, taka cezura, taki moment przełomowy. Dobrze, szanowni Państwo, dziękuję Państwu za tą świetną frekwencję. Dwie godziny już blisko, ale jeszcze nie kończę. Jeszcze pozwolę sobie na ostatnie pytania. Jest prawie 2200 osób na żywo, także w podziękowaniu za Państwa frekwencję i zaangażowanie jeszcze ostatnie pytania. Tutaj użytkownik Andre von Schwarz pyta, czy można się spodziewać odwrócenia, sojuszy przez Filipiny i zbliżenia Manili z Pekinem. No to tak, Filipiny są absolutnie kluczowe dla strategii, dla geostrategii amerykańskiej. Dlaczego są Filipiny bliżej Stanów Zjednoczonych? Poza aspektem wolicjonalnym, tym woli politycznej amerykańskiej, który wynika z pism Alfreda Mahana, który wyraźnie wskazywał, że fundamentem hegemonii morskiej Stanów Zjednoczonych jest i przekopanie, i kontrola Kanału Panamskiego, i kontrola nad Filipinami. To był tam jeden z kilku takich najważniejszych postulatów. Natomiast no, faktem jest, że dzisiaj Filipiny, że tak powiem, obawiają się tej rozbudowy obecności morskiej Chin, tego nacisku na, jeżeli chodzi o to, nawet kwestionowanie władzy Manili nad częścią akwenów. Istnieje traktat obronny, traktat wojskowy Stany Zjednoczone-Filipiny. To jest traktat jeszcze z głębokiej zimnej wojny. To jest rok 1951. Traktat obronny USA-Filipiny. On obowiązuje cały czas. Daje Amerykanom dostęp do baz, są wspólne ćwiczenia filipińsko-amerykańskie, wsparcie wywiadowcze, oczywiście. Natomiast, czy jest możliwa reorientacja sojuszy? Odpowiem na to nieco przewrotnie, tak. Jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że Chiny są ogromnym partnerem handlowym dla Filipin. Są potężnym źródłem inwestycji i kredytów. A kredytów nie daje się, jak wiemy chociażby z przykładu SAFE, nie daje się za darmo. Po drugie, istnieje coś takiego, w Polsce mało znane, jak filipińska tradycja balansowania. Rodrigo Duterte przecież próbował ochładzać relacje ze Stanami Zjednoczonymi i poprawiać relacje z Chinami. Nie zerwał relacji z Waszyngtonem, ale pokazał, że Filipiny mają opcje alternatywne. I to był moim zdaniem bardzo dobry ruch. Ta filipińska tradycja balansowania to jest coś, z czym absolutnie także politycy w państwa polskiego powinni się zapoznać. Oczywiście no, położenie jest zupełnie inne, ale pewne mechanizmy dyplomacji są bardzo ważne. Co ogranicza ewentualny zwrot Manili no, przeciwko Chinom? No, na pewno nastroje społeczne obecne i w części armii, w sporej części armii. Ta armia jest od 1951 roku dosyć ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, pamiętajmy, że Filipiny to jest niezwykle istotne, co wynika z pism Mahana, niezwykle ważny obszar geograficzny. Ta geografia wojskowa ma tutaj istotną rolę. To są kontrola ważnych podejść morskich, Filipiny są oczywiście częścią pierwszego łańcucha wysp, no też powinienem od tego w ogóle zacząć. Więc to nie jest tak, że Amerykanie łatwo oddadzą to. No każdy, kto się kiedykolwiek interesował potencjalnym konfliktem na Indo-Pacyfiku, wie, co to jest pierwszy i drugi łańcuch wysp. Jak istotny jest pierwszy łańcuch wysp, jeżeli chodzi o zdolność do projekcji siły i zdolność do obecności geostrategicznej i geoekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że oczywiście teoretycznie jest to możliwe. Ta tradycja i ten przykład Rodrigo Duterte jest na, można powiedzieć, gdzieś tam na stole, natomiast na razie nie widać takich zalążków, aby była taka powiedzmy, no, że tak powiem, rewolucja. Ale niczego nie można wykluczyć, bo Stany Zjednoczone na własne życzenie osłabiają swoją pozycję międzynarodową. Zatem jeżeli zachodnia hemisfera ma być, prawda, tutaj powiedziałbym, głównym obszarem obecności, no to wiadomo, że inne, że tak powiem, państwa niekoniecznie muszą zacząć się oglądać tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone. Dobrze. I szanowni państwo, już ostatnie pytania. Czy w przypadku ewentualnego obalenia Łukaszenki na Białorusi lub tamtejszej wersji okrągłego stołu Białoruś może stworzyć wspólny antypolski blok z Ukrainą? O, to mocne pytanie. Takie powiedziałbym bardzo ciekawe w sensie intelektualnym. Ono jest najbardziej realistyczne, gdybyśmy chcieli to potraktować w takiej metodzie scenariuszowej. Ono jest możliwe wtedy, kiedy Ukraina by upadła, a ewentualnie w sposób drastyczny przegrała wojnę z Rosją i doszłoby do odwrócenia sojuszy. Wtedy państwa związkowe Rosji i Białorusi mogłoby wziąć pod swoje skrzydła to, co zostałoby z Ukrainy i wówczas takie odwrócenie sojuszy byłoby możliwe. Czy możliwe jest obalenie Aleksandra Łukaszenki jako prezydenta Republiki Białoruś? No przykład 9 sierpnia 2020 roku pokazał, że nie. Że jest to mało prawdopodobne, ponieważ Rosja nie pozwoli na to. I mówimy tak o scenariuszu realistycznym, o jakimś wersji okrągłego stołu, no ale kto miałby to robić? Cichanowska? No ona nie ma żadnego przełożenia na społeczeństwo białoruskie, a tym bardziej na struktury siłowe tego państwa. Zresztą ta próba ocieplenia relacji z resztą jest między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią jasno pokazuje, że pozycja Łukaszenki jest silna. Chaos wewnętrzny na Białorusi na dzisiaj, no to jest tak naprawdę mało, że tak powiem, mało prawdopodobne. Ja wiem, że są te nawiązania do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawda, i tak dalej, ale no, to absolutnie nie. No, absolutnie nie. To znaczy Rosja musiałaby naprawdę zaliczyć spadek o kilka pięter w hierarchii międzynarodowej, żeby w ogóle można było mówić o jakimkolwiek rozluźnieniu więzów, czy tej likwidacji tych map drogowych, które zostały w ostatnich latach przyjęte w ramach koncepcji państwa związkowego Rosji i Białorusi. To znaczy, no Ukraina i Białoruś mają zupełnie inne trajektorie. Zupełnie inne trajektorie gospodarcze, polityczne, dyplomatyczne. Na dzisiaj to jest geopolitical fiction. Na dzisiaj to jest geopolitical fiction. Szanowni Państwo, chciałem Państwu jeszcze tylko na zakończenie przypomnieć, że dziś pierwszy dzień przedsprzedaży mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego. To książka popularno-naukowa, książka napisana z okazji 10. rocznicy powstania mojego kanału na YouTubie, podcastu geopolitycznego. To książka napisana z myślą o moich szanownych widzach. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony tomaszcukiernik.pl, księgarni, którą prowadzi Tomasz Cukiernik, kolega Tomasz Cukiernik. Pozdrawiam z tej strony serdecznie, dziękuję za pomoc w wydaniu książki. Każda książka w przedsprzedaży z moim autografem. Na dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Obiecuję trzymać rękę na pulsie tych wszystkich informacji geopolitycznych, procesów w zbliżający się weekend, także proszę się spodziewać programów na żywo już właśnie w najbliższe dwa dni. Na dziś jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję, ponad 2200 osób dzisiaj na żywo. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.